Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy ojcu Benedyktowi za przekazanie głosu, a ja, tak jak było zapowiedziane, faktycznie pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, młodszych i starszych z naszego zamiejscowego studia właśnie w Rybniku Chwałowicach przy Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie jestem z naszą ekipą i uczestniczymy w radiowych rekolekcjach młodzieżowych. Zawitamy Państwa w czasie wzrastania, w rekolekcyjnym czasie wzrastania, a tutaj w tym naszym zaaranżowanym studio witamy naszych gości, którymi są Elżbieta Goldman, liderka wspólnoty młodych Efata, liderka uwielbienia i modlitwy, prowadząca profil na Instagramie Praktyczna Wiara.
Dzień dobry, cześć.
Witamy. Dominika Student, animatorka Wspólnoty Jezusa Miłosiernego Young, studentka fizjoterapii, przyszły dyrektor młodzieżowego kursu Eureka.
Witam, cześć.
Pan Łukasz Kołodziejczyk, katecheta, ewangelizator, lider diakonii uwielbienia Wspólnoty Jezusa Miłosiernego.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Oraz ksiądz Adrian Chojnicki, wikariusz parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach, możemy powiedzieć, kierownik całego tego zamieszania tutaj.
Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście.
No właśnie, random czy wybraniec? Taki temat żeśmy sobie dzisiaj postawili, czyli no właśnie, jak możemy rozumieć w ogóle te słowa? Co to znaczy random? Bo to trzeba, myślę, że wytłumaczyć.
Tak, to jest no, takie bardzo młodzieżowe słowo, które mówi o tym, że jesteśmy jakimś takim przypadkiem, nie? Czyli na przykład, o, nagle przyszedł tutaj jakiś randomowy człowiek, nie? No, słuchaj, spotkałem takiego randoma, czyli tak właściwie, no, taki przypadkowy gość, nic nieznaczące. No i dlatego też te pytanie, bo warto sobie odpowiedzieć, czy ja jestem takim randomem, czy jestem kimś przypadkowym, czy ja jestem kimś nieznaczącym, czy jednak jestem umiłowanym, czy jednak jestem wybranym, z angielskiego the chosen. To jest właśnie pytanie i to jest pójście w kierunku tożsamości, pójście w kierunku wartości, pójście w kierunku, myślę, że takiego jednego z najważniejszych pytań, które mamy w życiu, czyli kim jestem?
Ale nim do tego dojdziemy, nim, że tak powiem, sięgniemy rzeczywiście do tego pytania i będziemy się starali na nie odpowiedzieć, to znaczy, czy jesteśmy tylko i wyłącznie przypadkowi, czy jesteśmy wybrańcami, chciałbym Was zapytać najpierw, naszych drogich gości, dlaczego w ogóle tutaj się znaleźliście, to znaczy dlaczego poszliście za Jezusem, bo tak można powiedzieć, i dlaczego no, stwierdziliście, że to będzie ten czas, który chcecie poświęcić w swoim życiu. Przecież moglibyście teraz robić wiele ciekawszych rzeczy. Kto chętny?
To ja mogę zacząć. Myślę, że doświadczyłam w życiu różnych rzeczy, które też są trochę oddzielone od Boga. I znalazłam prawdziwą wartość w tym, żeby być w Jego obecności. I jeśli mogę dać komuś coś, co Bóg mi dał, czym mnie obdarował, jeśli mogę mieć jakiś wpływ na kogoś, kto odnajdzie Boga i przez to jego życie, jakoś jego życie się polepszy i będzie po prostu wiedział, kim jest, znajdzie swoją tożsamość, to chcę to robić nawet kosztem mojej codzienności. Więc takie powiedzenie Bogu tak, iście za Nim daje mi o wiele więcej satysfakcji, radości niż przebywanie w jakiejkolwiek innej dziurze czy w jakiejkolwiek innej przestrzeni, w której ta przyjemność jest chwilowa. A tutaj naprawdę odnajduję w Bogu taką pełnię radości, trwałą radość.
Dominika?
Moim takim doświadczeniem Jezusa było na pewno po raz pierwszy takie doświadczenie po prostu w kościele z rodzicami, ale biorę to bardzo mocno jako taki przykład takiej wiary, który nie był do końca świadomy, bo ja byłam po prostu mała. Gdzieś tam później w szóstej klasie podstawówki miałam możliwość uczestnictwa w lekcji religii, która była prowadzona przez właśnie grupę młodzieżową. Bardzo mnie to zachęciło, postanowiłam spróbować i był dla mnie to faktycznie czas takiego odkrycia wiary takiej właśnie świadomej, takiej konkretnej, która spodobała mi się po prostu i postanowiłam przyjrzeć się temu bliżej. Później zaprowadziło mnie to też do innych grup religijnych, które jeszcze bardziej mi się spodobały. Jezus mi powiedział, że to jest ta droga i tam, gdzie jestem, czuję się dobrze, czuję się radosna. I właśnie tak jak Ela powiedziała tutaj, radość jest z tego, że mogę dać też coś od siebie, że mogę marnować czas z Jezusem, co w ogóle nie jest jakimś takim marnowaniem czasu. jest po prostu przestrzenią, która płynie z mojego serca, która jest po prostu dla mnie bardzo ważna.
Mhm. Łukasz?
No w moim wypadku to jest rzeczywiście tak wprost, że doświadczyłem takiego wybrania, nie? Bo wcale się nie pchałem do kościoła, wcale nie szukałem Boga, wcale nie modliłem się jakoś za specjalnie, a był taki moment rzeczywiście, kiedy sam Jezus przyszedł do mnie w bardzo konkretnych okolicznościach życia, dał doświadczyć bardzo namacalnie miłości, nie? Że to było coś takiego tak przejmującego. Ja byłem chłopakiem, który no, imprezował, bawił się, takie osiedlowe życie dosyć mocno, mając, nie wiem, 18 lat, jakoś w tym czasie były wakacje, był taki punkt, który pamiętam do dzisiaj i on 180 stopni odwrócił moje patrzenie, myślenie i to była taka już droga wypchnięcia w stronę Jezusa i dalej.
To był ten moment, kiedy stwierdziłeś, że będziesz katechetą, czy to przyszło później?
Nie, to przyszło później. To z czasem, kiedy już jakby poznawałem go coraz bardziej i rozkochiwałem się w nim coraz bardziej, to dopiero później gdzieś odkryłem to powołanie.
Czyli to już była taka decyzja dojrzała. O tobie ksiądz Adrian, kiedy charakteryzował gości, napisał, że człowiek, dzięki któremu spotkałem Jezusa.
No, Pan Bóg posługuje się ludźmi do tego, żeby posyłać jednych do drugich. I rzeczywiście był taki etap, kiedy ja już sam doświadczyłem spotkanie z Jezusem, kiedy już byłem przekonany, tak jak już dzisiaj ksiądz w rekolekcjach wspominał, że ma tą łaskę tej pewności, że Bóg jest. Ja myślę, że ja mam to samo, nie? Że moim doświadczeniem jest to, że nie wątpię w to, czy jest, czy go nie ma. Oczywiście przeżywam różne trudności w wierze, w rozwoju wiary, w przeżywaniu i szukania go, ale mam pewność, że jest, nie? I mając to doświadczenie, rzeczywiście jakby czułem się popchnięty wewnętrznie tak, takiego iść i mówić ludziom, tym moim znajomym z osiedla, często w różnych okolicznościach takich, że zaczepiałem tych moich znajomych na ulicach czy gdzieś tam, chodziłem po szkołach. No i jednym z takich moich wyjść było liceum ogólnokształcące w moim mieście, w Knurowie. No i rzeczywiście opowiadałem swoją historię, no i tam był przyszły ksiądz Adrian, wtedy jeszcze Adrianek.
Tak nie było.
No nie, był duży, był wysoki, 1,90 m.
Od urodzenia, 65 centymetrów, jak przyszedłem na świat.
Tak jest. 2 bez 7, tak?
Tak jest, nawet 2 bez 5.
2 bez 5, no, okej. Okay. No więc tam było to pierwsze spotkanie, kiedy rzeczywiście dzieliłem się doświadczeniem spotkania z Jezusem. I to było bardzo piękne doświadczenie, bo rzeczywiście udało nam się zorganizować autokar ze szkoły na jeden z takich spotkań charyzmatycznych, gdzie modliliśmy się o doświadczenie miłości Boga i tak dalej. I myślę, że ksiądz Adrian mocno to wtedy przeżył.
I w sumie... wtedy, no właśnie, chciałem się zapytać, wtedy spotkałeś Jezusa, czy ty z tym Jezusem chodziłeś cały czas i dopiero go odkryłeś?
Jeszcze właśnie chciałbym dopowiedzieć, że to było też mocne, nie? Jak sobie tak pomyślę o tym, no bo Łukasz sam nawet zorganizował autokar, nie? Czyli on chodził po szkołach i chciał dać młodym doświadczenie czegoś więcej. Już nie tylko, że mówił o Jezusie, ale on zorganizował wyjazd. I ja pamiętam, jeszcze jak jechaliśmy autokarem, pojawiliśmy się w tej Częstochowie i wtedy to spotkanie z młodzieżą, tam było 3000 młodych, nie? Dla mnie to było coś przejmującego i przełamało pewne jakieś takie myślenie we mnie. Zobaczyłem dużo, może wtedy jeszcze nie doświadczyłem, bo moje serce nie było na tyle gotowe, na tyle otwarte, ale było to dla mnie ważne. Ja później w szkole, właśnie w liceum, tam jest taki sklepik, zawsze można było kupić bułkę ze wszystkim, to ja wszystkim moim znajomym opowiadałem, że ja w ogóle byłem na takim spotkaniu młodzieży i że Bóg działa wielkie rzeczy. Nie, byłem wtedy naprawdę taki bardzo poruszony. No a moja wiara była bardziej taka tradycyjna, no ja rzeczywiście miałem takie pogłębienie wiary, poznanie Jezusa na początku przez taką chęć czegoś więcej. To niedługo będzie też Triduum Paschalne. Pamiętam, że gdzieś tam w moim życiu coś takiego się zaczęło dziać, że chciałem coraz więcej. No więc na przykład pomyślałem sobie, pójdę na Triduum do kościoła, nie? I coraz lepiej to przeżywałem. To już było tak, że nie przychodziłem na mszę, nie wiem, o 10:30 dokładnie co do minuty, tylko przychodziłem pół godziny wcześniej. Miałem różne jakieś takie pytania, które które czasami księżom zadawałem w konfesjonale, czyli miałem w sobie takie osobiste też szukanie prawdy. I dlatego jak Pan Bóg postawił Łukasza na mojej drodze, to to było dla mnie inspirujące i ja pamiętam, jak do Ciebie zagadałem. Nie? Czyli lekcja się skończyła, Łukasz powiedział, jeżeli ktoś z Was chciałby w ogóle pogadać, no to niech przyjdzie. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chcę zapytać. Nie? No i podszedłem, no i zacząłem jakiś randomowy tekst. Coś na zasadzie, słuchaj, a to jak to się wszystko zaczęło u Ciebie, nie? On tam opowiadał, ale tak właściwie szukałem kontaktu, nie? Szukałem właśnie czegoś więcej, miałem pragnienie właśnie z nim jeszcze zagadać.
A propos Twojego pragnienia, to pamiętam, żeśmy się spotkali kiedyś na boisku, graliśmy w piłę. O, tak. Był zadziwiony, że tutaj jakiś gościu, który opowiada o Jezusie, na boisku się przepycha po prostu jak dziki, że tak powiem, osioł.
że on
jak
gra
dziki,
ostro,
na tym poprzestań.
Że on w ogóle fauluje. Ja myślałem, że on jest taki grzeczny. A okazało się, że on ma tupet, nie?
Miałem tupet.
Ale co pokazuje właśnie też praktyczną wiarę, nie? Czyli, że nie, mamy prawo właśnie do emocji. Ja wtedy akurat jeszcze byłem w takim amoku, bo to pierwsze poznanie Jezusa powoduje, że tak wszystko jest takie... Na wszystko patrzysz tak w takich różowych okularach, nie?
No takie zakochanie, powiedzmy.
Tak, bardzo.
Taki początkowy
dokładnie
stan.
Dokładnie, więc tak było i dlatego wtedy byłem taki zdziwiony. Ej, czemu ty tak ostro wchodzisz, nie? A my tam ciałem, ale powiedziałem, dobra, to zaraz zobaczymy.
1,90 m z kawałkiem, to jednak można grać. Natomiast
to.
Jak na twoje zachowanie reagowali twoi znajomi?
Tak właściwie...
Mówiłeś o tym, że grałeś w siatkówkę, więc grałem. To jednak drużyna sportowa jest taką przestrzenią, w której no, mało jest miejsca na takie, no już powiedzmy, wiara to też jest pewna uczuciowość.
Tak.
No i tutaj na to raczej nie ma miejsca.
Ale to były świetne motywy, dlatego że no, w gronie właśnie męskim, gdzie ja grałem w klubie siatkarskim, miałem bardzo fajne relacje z chłopakami. I rzeczywiście mieliśmy taką zgraną ekipę i chłopaki widzieli, że we mnie się coś zmieniło. I ja im oczywiście o Bogu mówiłem i bardzo otwarcie. Nie miałem tak, że jakoś Pana Boga ukrywam, tylko mówię o Nim bardzo otwarcie. I często było tak, że pamiętam naszego Miśka, nie? Taki, on naprawdę jak huknął, to no zwykle kończył akcję. No i Misiek najwięcej po prostu przeklinał, nie? Ale ta moja obecność i świadomość jego, że ja gdzieś tam idę za Jezusem i że tak staram się właśnie żyć przy Bogu, powodowała, że kiedy tak się rozpędzał z tym przeklinaniem, to patrzył na mnie i mówił, słuchaj, przepraszam, nie? No, i naprawdę, i wiecie, to było takie fajne. Ja mówię, no spokojnie, nie wiesz, ja nie przeklinam, nie? I to było super, bo mieliśmy ekstra integrację, walczyliśmy z chłopakami, jakieś tam siłowe rzeczy, walczyliśmy o pas, kto kogo po prostu powali, więc była taka rywalizacja męska, to czego po prostu młody chłopak potrzebuje, a w tym wszystkim nie było tak, że a wiara to coś jest nie tak, tylko kiedy? Wtedy, kiedy to jest w tobie prawdziwe i autentyczne. Ja się z tym nie ukrywałem, ja o tym mówiłem wprost, mówiłem o tym ofen i to też było ekstra. Ja tak samo no, trenowałem jeszcze walki, więc też chodziłem i tak no i to było prawdziwe, po prostu to było prawdziwe doświadczenie Boga, nie?
Dziewczyny, jak z wami było? U was wiara była czymś takim naturalnym, co było takim, no, żeś mówiła Dominika o tym, że to jednak było takie przejście z tego, co dziecięce, z tego, co może wyuczone, co nabyte, bo może nie wyuczone, ale nabyte od rodziców, w przejść w poszukiwanie czegoś takiego bardziej świadomego. Elżbieta, jak to u ciebie wyglądało?
U mnie to było tak, że ja się urodziłam w rodzinie wierzącej, katolickiej, która była tak mocno praktykująca. Moi rodzice się nawrócili w swojej młodości, więc my byliśmy wychowywani z Pismem Świętym we wspólnocie charyzmatycznej, także dla mnie nic w tych wspólnotach z życia wiary nie było obcego. No i ja wiedziałam, że Bóg jest, ale miałam bardzo dużo wiedzy w głowie, ale w ogóle tak jakby nie umiałam sobie tego przełożyć na praktykę w moim życiu. No więc przyszedł czas liceum i w liceum tak poznałam trochę inny świat. Poznałam ten świat ludzi, którzy nie wierzą w Boga, którzy nie mają Boga na co dzień, trochę w niego weszłam i jedną nogą prowadziłam uwielbienie u nas we wspólnocie na przykład, a drugą nogą byłam w totalnie czymś innym. I wiedziałam, że to jest fałszywe. Ktoś mi kiedyś nawet powiedział, że jestem hipokrytką. I mnie to tak bardzo dotknęło, bo ja nie chciałam być hipokrytką. Uważam, że to jest bardzo słabe. Chcemy być autentyczni. No więc nie umiałam sama z siebie uwierzyć w Boga, iść za Nim tak na 100%, więc modliłam się tym wersetem z Biblii, z Apokalipsy, że bądź zimny albo gorący, bo letniego wyplujecie z moich ust i że ja chcę być gorąca dla Ciebie, Boże, tylko to robiłam, a druga rzecz to była gorliwość o dom Twój pożera mnie i modliłam się o to, że Panie, ja chcę, żeby gorliwość o Twój dom mnie pochłaniała, że ja nie umiem tego zrobić i boję się nawet tego trochę, ale że chcę. I kiedy skończyłam liceum, Poszłam na studia, tak. Poszłam też do takiej szkoły CSM, to jest chrześcijańska służba muzyczna, w której uczyli mnie, jak grać, śpiewać, jak uwielbiać Pana Boga, jak mieć takie serce sługi. I wtedy moje życie zaczęło się zmieniać, a to teraz widzę z perspektywy czasu, że Bóg wysłuchał te moje modlitwy i naprawdę gorliwość o Jego dom mnie pochłania. I ja to wiem w każdej sekundzie, to jest po prostu taka wypełniająca mnie obecność Ducha, taka walka o to, żeby każda sekunda naprawdę była dla Niego.
Potwierdzamy to, widać to.
Amen.
Dominika?
Z mojej strony to wyglądało tak, że na pewno rodzice zasiali te ziarenko, gdzieś tam pokazali, jak to wygląda od strony takiej praktycznej, ale wydaje mi się, że tutaj dużą rolę odgrywa serce, bo ja w długi czas też nie chciałam po prostu to wchodzić, mnie to nie interesowało i po prostu. I w momencie, kiedy moje serce się zmieniło, w momencie, kiedy ja po prostu sama zapragnęłam czegoś poszukać, właśnie tutaj jest ta sfera poszukiwania, no to tak naprawdę od tamtego momentu coś się zmieniło. Tak naprawdę od momentu, kiedy ja świadomie chciałam wejść gdzieś tam w wiarę, przez to, że ktoś mi tam znajomy na przykład pokazał, no to dopiero wtedy to się zmieniło, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj dużą rolę odegrało moje serce. Takim konkretem, no to jest na pewno moment, w którym ja pojechałam pierwszy raz na rekolekcję, no bo to był moment takiego konfrontacji z taką świadomą wiarą, czyli ja zobaczyłam zupełnie inny kościół, który jest żywy, kościół, który nie polega na jakichś tradycjach, tylko polega na faktycznej relacji z Jezusem. I mi się to po prostu spodobało. I tak naprawdę od tej pory jeszcze bardziej kształtuje moją relację z Jezusem, bo tu o to chodzi.
Mhm. Powiedzcie mi taką rzecz, bo kiedy patrzymy na młodych w kościele generalnie, to można odnieść takie wrażenie, że mamy, no powiedzmy, trzy takie grupy. Mamy tych, którzy wchodzą do kościoła jako tacy, no, ochrzczeni, ci, którzy są posłani do pierwszej komunii, ale generalnie tak troszeczkę sztucznie w tym kościele uczestniczą, no bo nie mają ani świadectwa domu, nie mają ani środowiska, w którym by mogli żyć, no ale pewnego rodzaju rozpęd cywilizacyjny i rozpęd kulturowy, tradycyjny każe im być, tak? Każe im być w tym kościele. To znaczy każe im właśnie iść do tej pierwszej komunii, chodzić na tą religię i tak dalej, i tak dalej. Potem, kiedy przychodzi moment bierzmowania, no to rzeczywiście jak siekierą odcinają to wszystko od siebie i odchodzą. Druga grupa to jest grupa bardzo mocno zaangażowana, ale już od dziecka. Czyli właśnie, kiedy rodzice są w jakichś wspólnotach, nie wiem, uwielbieniowych, albo neokatechumenacie, albo oazie rodzin, domowym kościele i tak dalej, i w nich czasami rodzi się wręcz bunt. Tego już jest za dużo. Ja już nie chcę. Nie? I są tacy, którzy w cudzysłowie z przypadku się znajdują i nagle odnajdują tego Pana Boga. Jak byście powiedzieli, którym jest łatwiej? Albo którym jest trudniej?
To może ja się odezwę. No ja jestem tym trzecim przypadkiem i powiem tak, ja zacząłem od takiego życia już od swojej młodości, gdzie właśnie alkohol, narkotyki, jakieś poszukiwanie miłości w relacjach takich damsko-męskich, różne tam sytuacje, które miały przynosić szczęście, przynosić jakąś ulgę, miłość, przyjaźń i to miało być tym, co miało mnie wypełnić. No i się okazywało, że nie, że to się w jakiś sposób nie udawało, że to było nieustanne jakieś pragnienie, ale ciągle nie. I jedną z takich sytuacji, które mnie jakoś popchnęły też właśnie w ogóle do modlitwy, to było takie, jako taki młody chłopak, 15-latek, pamiętam wtedy doświadczyłem rozczarowania zakochaniem, nie? I byłem taki rozczarowany, że jak to tak, że to się nie udało. I modliłem się za tą dziewczynę, pamiętam wtedy, ale Boże, mówię, Boże, jeżeli jest coś więcej niż to zakochanie, niż ta relacja z tą dziewczyną, to musisz mi to pokazać, nie? Miałem taką modlitwę. Czy nasza rodzinna wiara, w sensie, no nie było jej, nie? Znaczy, dom był dosyć trudną rzeczywistością dla mnie, no trudną, tyle powiem, ale miałem to poczucie, jeżeli jest Bóg jakiś, no to on musi mi pokazać coś więcej niż to, co jest tutaj po ludzku. I rzeczywiście był taki moment w moim życiu, tutaj może trochę już otworzę karty, kiedy przyśnił mi się w jakiś sposób, tutaj od tej ciemnej strony mocy, przyśniła mi się taka rzeczywistość, kiedy ja jako w tym śnie stoję z jakimiś księżmi, przed nami stoi Jan Paweł II i przemawia do nas w jakiś sposób, ja nie pamiętam co mówił, ale miałem poczucie, że stoi za nami jakaś postać. Odwracam się do tyłu i to była postać cała w czarnym płaszczu z kapturem i zwróciłem się do tyłu i miałem taką świadomość, że to jest postać złego. I wtedy, kiedy ja się zwróciłem, się przesunął do mnie, jakby nie używając w ogóle nóg, po prostu jak w jakimś filmie się przesunął, wystawił ręce. Ja przewróciłem się automatycznie na ziemię i mówię do niego, Bóg jest miłością. On mówi, tak, no to zobaczymy. I w tym śnie jakby wkłada mi rękę w brzuch i mówi, teraz wyciągnę z ciebie duszę. I ja, jak on wyciągał tą duszę, ja się czułem, bo był totalnie bez jakiegoś istnienia, bez nadziei, jakaś totalna pustka. Moment, kiedy się budzę w tym pokoju, dalej trwam w takim stanie. To był moment taki dla mnie straszny, ale z drugiej strony bardzo mocno uświadamiał mi, skoro jest On, to jest i Bóg, który jest miłością. Miałem już jakiś taki zalążek, taki haczyk, czego się uchwycić, że Bóg jest miłością. I to był moment, kiedy zacząłem szukać, podobnie jak to, że się modliłem o to, że Bóg pokazał mi, że jest coś więcej niż to ludzkie zakochanie. I rzeczywiście później doświadczyłem bardzo mocno właśnie wylania Ducha Świętego na jednych rekolekcjach na Górze Świętej Anny Jezus żyje. I to było takie doświadczenie tak mocne, tak przenikające. Jak już wspomniałem dzisiaj w tym krótkim świadectwie, że kiedy ksiądz się modlił o wypełnienie braków miłości dzieciństwa, to płakałem jak najęty przez dobre 5-10 minut. Nie? I takie niesamowite doświadczenie przebaczenia, jakiegoś ukojenia, takiej później radości, euforii jakiejś takiej. Nie? Coś, czego wcześniej w życiu nie znałem. I teraz wracając do tego pytania. Nie? Ja trochę zazdroszczę tym osobom, które mają takie doświadczenie, że idą, że odkrywają tego Pana Boga bez takich wielkich turbulencji w życiu i tak dalej, tych poszukiwań takich szarpanych. Trochę im zazdroszczę, bo to jest później, te życie jest takie poukładane. Ja w pewnym sensie muszę się do dzisiaj zmagać z różnymi rzeczami, które, że tak powiem, ciążą, więc tym idę, ale też wiem o tym, że nie jestem sam, Jezus jest ze mną i tutaj mam tą pewność, że zawsze będzie. Zresztą jest to moje doświadczenie modlitwy i to jest coś pięknego. Więc ja mam takie poczucie, że czasami zazdroszczę im, nie? Taki, że to takie fajne, że to tak zaczerpnęli, że odkryli, że teraz tak wszystko pięknie, gładko się tam układa. Wiadomo, że są to różne jakieś ten, ale ja im zazdroszczę trochę. Tak to z mojej strony.
A czy to nie jest tak, że ci, którzy właśnie są po drugiej stronie, czyli którzy wzrastali całe życie w wierze i tak dalej, no jednak tak naturalnie, powiedzmy, wzrastali w tej wierze, trochę zazdroszczą tym, którzy przeszli przez takie różnego rodzaju perturbacje, bo oni mają takie namacalne doświadczenie, mają właśnie to coś więcej. Czy to nie jest tak, że właśnie trawa u sąsiada jest troszeczkę zawsze bardziej zielona?
No ja myślę, że no, jako z tej grupy drugiej bardziej, że jest troszeczkę tak, że nie chcę powiedzieć, że dobrze jest, ale dobrze jest przejść pewne rzeczy w swoim życiu, tak myślę, żeby mieć doświadczenie i móc dawać, dzielić się potem z innymi nim. Więc pojawiają się takie momenty, w których ktoś z młodych na przykład do mnie mówi o czymś swojego życia, a ja nie mam pojęcia, o czym on do mnie mówi, ponieważ nie doświadczyłam takich trudnych rzeczy. I mogę sobie tylko wyobrażać, co ta osoba przechodzi, ale wiem, że realnie nie jestem w stanie współuczestniczyć w tym, co ta osoba odczuwa. I no we mnie się teraz żadna taka zazdrość, czy że mi jest przykro, że czegoś nie przeszło, mnie pojawia. Cieszę się, że mogłam się wychować w wierzącej rodzinie. Widzę w tym duże błogosławieństwo, ale też wiem o tym, że droga każdego człowieka jest indywidualna i każdy zmaga się z swoimi trudnościami, których nie da się porównać z trudnościami drugiej osoby i każdy ma taki kaliber, jaki jest w stanie udźwignąć. Nic ponad to, więc moje trudności są dla mnie trudne, dla ciebie mogą być łatwe, a twoje trudności z kolei dla mnie mogą być łatwe, dla ciebie są trudne. Także myślę, że każdy przechodzi tą drogę, w której jest i każdy potrzebuje z nas po prostu Ducha Świętego.
To też jest bogactwo wspólnoty, że w jednej wspólnocie są w stanie się zmieścić i tacy i dzięki temu, jak ktoś przychodzi z takim problemem, to ja mogę powiedzieć, słuchaj, ja się mogę za ciebie pomodlić, ale porozmawiaj z tym albo porozmawiaj z tamtą, bo ona wie, o czym ty mówisz.
No tak, jest tak rzeczywiście, że jak widzimy kogoś, kto może lepiej wesprzeć drugą osobę, to staramy się je tak połączyć, żeby mogły razem gdzieś to doświadczenie przejść.
No ja myślę, że to też jest taki moment, że te osoby też same się odnajdują później. To jest rzeczywiście bogactwo wspólnoty, ta różnorodność, nie, we wspólnocie, że rzeczywiście jest tak, że się ubogacamy. Ja się uczę też tego, co jest takie właśnie delikatne, łagodne, jakieś takie normalne, w cudzysłowie, w normalnym trybie życia i wiary, a myślę, że ktoś może zaczerpnąć z tego, co u mnie jest takie mocne i silne, nie?
Czyli wspólnota staje się też taką przestrzenią różnorodności, która ubogaca, no bo jesteśmy ubogacani przez różnorodność. Ja chciałbym wrócić też, co prawda to będzie temat, który będziemy poruszali, myślę, w sobotę, kiedy będziemy rozmawiali o tych nowych sposobach głoszenia Ewangelii, ale też temat naszych rekolekcji, czyli Artur Przyszykuj Kadzidło, który też jest, no stał się takim jednak momentem albo taką rzeczywistością, która poruszyła trochę dyskusję i świat na temat obecności młodych w Kościele i na temat ich głosu w Kościele. Księże Adrianie, jak ksiądz zareagował na mszę na rollboxie?
Tam nawet był taki trend TikTokowy, gdzie był taki dźwięk, że już na pierwszy rzut oka znak, że coś poszło nie tak.
Tak.
Nie? Był nawet taki trend i rzeczywiście wybiło mi też tego TikToka, ale zobaczyłem, że ludzie tam piszą różne komentarze zresztą jak pod wszystkimi TikTokami, ale przemyślałem to rzeczywiście, bo na pierwszy rzut oka jakoś miałem takie po prostu zdziwienie. I tak, no nie za bardzo, no Eucharystia, no liturgia, nie? Więc jakby miałem taki dystans, ale przemyślałem to, że gdzieś, no rzeczywiście osoby, które zaczęły to robić, to są osoby, które bardzo dobrze znają liturgię. Gdzieś, no mówimy o tych sytuacjach, kiedy za bajtla bawiliśmy się po prostu w księdze, odprawialiśmy mszę, więc widziałem, że to było odebrane bardzo pozytywnie. Jakimś takim fenomenem jest, że chłopaki potrafili na mszy zgromadzić takiej właśnie odprawiany w grze 3000 osób, nie? I dużo, dużo było, naprawdę bardzo dużo było zainteresowanie, tam trzeba było nawet się zapisywać, więc stwierdziłem, tak zresztą na tym polega też w ogóle TikTok, no bo TikTok jest bardzo światowy i dostarcza im rozrywkę, ale zawsze właśnie patrzę tak samo jak z tymi mszami na Robloxie, żeby w jaki sposób możemy to wykorzystać w dobry sposób. Nie, czyli nie teraz, że będziemy po prostu negować i my teraz będziemy mówić, że to złe, to niedobre, tylko okej, coś wyniknęło z jakiejś takiej fascynacji, dla nas to są rzeczy bardzo ważne, święte, ale w jaki sposób tutaj docenić na przykład tych młodziaków, którzy naprawdę mają bardzo dobrą znajomość liturgii, którzy bardzo dobrze gdzieś tam tą grę stworzyli, nie? Czyli wykorzystać to, ale pokazać też, że jest więcej. I tam widziałem, że też księża się nagrywali i zapraszali do mszy w rzeczywistości, mówiąc o tym, że tak właściwie żadna msza w grze nie jest w stanie zastąpić tej mszy w rzeczywistości. Chociaż niektórzy próbowali dostać szóstkę z religii, bo byli na mszy w Robloxie, nie? Więc no tak to widzę, że powinniśmy mądrze korzystać i jakoś starać się wchodzić w ten ich świat. To jest, ja pamiętam z katechetyki, pamiętam to zdanie, bo to we mnie zostało, że katechezę nie rozpoczyna się od dymu kadzidła, ale od dymu papierosa. Dlaczego? Dlatego, że papieros jest bliższy młodemu człowiekowi niż kadzidło. Chociaż dzisiaj, od kiedy Artur przykował kadzidło, kadzidło staje się coraz bliższe, nie?
Tak, i może przy kadzidle zostańmy.
Zapraszam do obejrzenia najnowszego TikToka z kadzidłem.
Rekolekcyjny czas wzrastania, rekolekcje pod tytułem Artur Przyszykuj Kadzidło w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. Nasz temat naszego rekolekcyjnego czasu wzrastania to random czy wybraniec. Chcemy zaprosić Was, drodzy radiosłuchacze, do tego, żeby wejść też we współtworzenie naszego programu i póki co najpierw zachęcamy Was do wysyłania SMS-ów właśnie z odpowiedzią na pytanie, co dla mnie znaczy być wybranym, co dla mnie znaczy być umiłowanym dzieckiem Boga. Numer telefonu SMS to 536 600 500. Również zachęcam i gorąco proszę do komentowania naszego postu na Facebooku, na naszym profilu Czas Wzrastania, myślnik Audycja dla Młodzieży. Tam post zatytułowany Random czy Wybraniec i toż samo pytanie, co to dla Ciebie znaczy? Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. Co to dla Ciebie znaczy być wybrańcem? Komentujcie to pytanie na naszym profilu. Rekolekcyjny czas wzrastania. Artur, przyszykuj kadzidło. To temat naszych rekolekcji. Gościmy w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach. Temat, który poruszamy podczas naszego czasu wzrastania, to random czy wybraniec. Czyli generalnie rozmawiamy o tym, czy doświadczamy, czy czujemy, czy jesteśmy wybranymi przez Pana Boga, czy tylko i wyłącznie w naszym życiu takim trochę przypadkiem. Zachęcamy Was do tego, aby pisać SMS-y z odpowiedziami na to pytanie 536 600 500 i 536 600 500 to ten numer telefonu, jak również do komentowania naszego postu na Facebooku. Przypomnę, czas wzrastania myślnik audycja dla młodzieży to nazwa naszego fanpage'a i pod nim pytanie random czy wybraniec, tam już wszystkie szczegóły znajdziecie. Gorąco i serdecznie Was zapraszamy. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak to w naszym życiu generalnie było z doświadczeniem Pana Boga i z odnalezieniem Pana Jezusa, ale popatrzmy tak trochę globalnie znów. Dziś mówi się o tym, że pokolenie, które dziś jest, to pokolenie płatków śniegu. To znaczy wszyscy są wyjątkowi i wszyscy są zbyt delikatni. Jak wy tego doświadczacie jako członkowie wspólnoty, jako też liderzy wspólnot, ale również ksiądz jako katecheta chociażby? Mówi się o tym, że tak duży problem jest z młodzieżą na katechezie, że młodzież nie chce chodzić, że gdzieś tam ta wolność szeroko rozumiana jest dla niej ważniejsza niż to wychowywanie i wzrastanie w wierze.
Staram się zawsze do młodych podchodzić z szacunkiem. No oni są wolni i to też staram się w nowy sposób uczyć ich relacji z Bogiem, żeby właśnie nie było to sprowadzane do obowiązku, ale już od momentu, kiedy kształtuje się bierzmowanych, akurat przez 5 lat prowadziłem przygotowanie do bierzmowania, naprawdę bardzo mocno zależało mi na tym, żeby w tym była ich decyzja, żeby oni też po prostu chcieli. I pamiętam nawet jedną taką sytuację, chłopaka, który nie chciał, ale był przymuszony przez mamę. Ja postawiłem sprawę też jasno, że swoje, jeżeli ty naprawdę nie masz w tym woli, ja nie widzę w tym sensu, bardzo proszę o numer do mamy, ja z nią po prostu porozmawiam i ja wstawię się za tobą, żebyś nie był, no bo po co masz się po prostu męczyć przez tyle spotkań, nie? Więc jest rzeczywiście ta wolność, bardzo mi też zależy. Oczywiście, no to jest piękne, kiedy dużo młodych przychodzi też na katechezy, kiedy są klasy, gdzie nie wiem, mam jedną klasę, gdzie 29 osób na 30 w liceum jest na katechezie, ale zwykle no w pierwszych klasach to jest 21, 22, w maturalnych mniej. I miałem takie ubolewanie też nad tym, no ale to jest też ich wolność, staramy się no jako Kościół po prostu przyciągać, pokazywać, że jest atrakcyjny. Wydaje mi się, że my musimy w nowy sposób po prostu uczyć relacji z Bogiem i nie skupiać się tylko na tym, dlaczego tych nie ma, chociaż to oczywiście też są ważne pytania, ale też przede wszystkim patrzeć na tych, którzy są. I Kościół już nie jest tak wielką masą, nie? To naprawdę kluczowe jest podejście indywidualne do człowieka i chodzi o to, żeby oni byli rozpaleni. Ela bardzo fajnie powiedziała właśnie o gorliwości, że gorliwość o dom twój mnie pożera. Ja naprawdę mam takie wrażenie, że spośród całej mojej klasy chciałbym mieć jedną osobę, ale taką bardzo mocno zapaloną, taką osobę, która naprawdę widać, że idzie za Bogiem, która się tak bardzo do Niego przyznaje i która w tym wszystkim jest taka bardzo życiowa. Nie, że można powiedzieć taka jakość też po prostu tej wiary, no gdzieś te trendy takie światowe, życiowe, one się bardzo mocno zmieniają, coraz mniejsza siła tradycji, więc trzeba dzisiaj postawić na indywidualnego człowieka, na konkretnego człowieka, nie na randoma, ale właśnie na tego wybranego.
Łukasz, ty też jesteś katechetą, jakie jest twoje doświadczenie?
Myślę, że rzeczywiście pokolenie płatków śniegów ma to do siebie, że są bardzo wrażliwi i tutaj jakby kluczem moim zdaniem jest budowanie relacji z młodymi, nie? W jakiś sposób na katechezie i nie jest to proste właśnie pod tym kątem, nie? Że trzeba jakoś starać się wejść właśnie w ten świat, jakby z jakąś delikatnością, z jakąś właśnie szacunkiem, o którym mówi ksiądz Adrian, po to, żeby sobie ich pozyskać w jakiś sposób. Nie chodzi o pozyskanie dla samego pozyskania, ale z takim prawdziwym zainteresowaniem, z taką otwartością, też z tą wolnością. Rzeczywiście ta wolność jest rzeczywistością taką dzisiaj ważną dla nich. Ja to dostrzegam bardzo mocno podczas modlitwy, nie? Że u mnie na katechezie modlitwa nie jest obowiązkiem, ale jest wyborem. Nie? że i to jest bardzo dobre doświadczenie, nie? Że pierwsze pytanie, które zadaję tutaj, czy chcesz się rzeczywiście modlić, nie? Jeżeli nie chcesz się modlić, to okej, szanuję twój wybór, ale ty uszanuj tych, którzy będą się modlić. Ja będę na pewno jedną osobą, która tu się będzie modlić i myślę, że kilka innych osób się będzie modlić. I rzeczywiście jest tak, że wtedy rzeczywiście szanujemy się wzajemnie, że jest takie doświadczenie wiary, że te osoby, które wchodzą w modlitwę, które rzeczywiście rozmawiają z Bogiem, nie jest to odklepywanie modlitw czy formy modlitwy, ale jest to rzeczywiście dialog z Bogiem, którym ja staram się jakoś podprowadzać. I to jest piękne doświadczenie modlitwy, więc to jest ten wolny wybór jest rzeczywiście czymś kluczowym tutaj, nie? Że oni sami mają taką możliwość samostanowienia o sobie.
Chcę dopowiedzieć, bo Łukasz mnie kiedyś zaprosił do siebie na katechezę i bardzo byłem taki zdumiony, dlatego że to była jego druga lekcja z klasą, a on już bardzo odważnie ustawił po prostu uczniów w kółko i prowadził modlitwę. Modliliśmy się wtedy o Ducha Świętego nad nimi, a mnie prosił, żebym po kolei nad każdym indywidualnie przychodził i indywidualnie ich błogosławił. No, to było też takie piękne doświadczenie i młodzi to przeżywali. A ja byłem pod wielkim wrażeniem, bo ja jestem, można powiedzieć, taki, tak myślałem, taki ostrożniejszy, nie? Że ja to bym się chyba nie odważył, a on tak po prostu, a cała naprzód, dobra, modlimy się tutaj. Naprawdę byłem pod dużym wrażeniem.
To jest ten mocny akcent z mojej strony.
Nie tylko ten.
Wy, dziewczyny, pracujecie w, jakby to powiedzieć, środowiskach niezwiązanych z Kościołem. Jak wy to przeżywacie?
Tak, ja tutaj mogę powiedzieć na pewno o takim środowisku, w którym jestem zresztą codziennie, no bo to są studia. To jest na pewno środowisko, w którym no, nie za często można spotkać osoby, które tak faktycznie wierzą.
Fizjoterapia to mało, że tak powiem, kierunek tak, związany tak, z teologią.
To mało, tak. Chociaż w jednym mieście i tutaj podobieństwa się kończą. Tak, no i myślę, że mogę nawet przytoczyć jakiś taki konkretny przykład, nie, że mieliśmy na przykład na studiach jedne zajęcia, to była bioetyka i tam faktycznie był taki moment, gdzie faktycznie pojawił się taki nawet hejt, nie? Hejt konkretny na Kościół. No ale właśnie, ale dużą rolę odgrywa tutaj to, w jaki sposób też my zareagujemy. Bardzo mam w sercu to, że Jezus też nas posyła do takiej normalności, że my nie mamy być tylko tutaj zamknięci w kościele, tylko mamy właśnie wychodzić do ludzi. Bardzo mam w sercu to, że ważne jest też to, żeby po prostu ich słuchać, nie? Żeby być z nimi w takiej właśnie normalności, że ja mogę iść na wspólnotę, ja mogę powiedzieć świadectwo albo jakieś inne różne dziwne rzeczy, ale mogę też pójść na zakupy i mogę też porozmawiać o jakichś promocjach, przecenach i wszystkich takich światowych rzeczach.
No dobrze, no ale kiedy w grupie, na studiach, kiedy jednak od decyzji wykładowcy zależy twoja przyszłość na studiach, kiedy od akceptacji twojego środowiska też dużo zależy mimo wszystko, tak jak żeś powiedziała, jest ten przykład tego hejtu, jest ten przykład tego krytykowania, no to co robisz?
Ja też nie spotkałam się z czymś takim, że faktycznie ktoś na mnie tak bardzo mocno najeżdżał, ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że no każdy człowiek jest wolny, nie? I ja też bardzo mocno pozwalam na tą wolność i jestem w tym wszystkim, staram się być w tym wszystkim autentyczna pod tym kątem, że jeżeli ktoś ma swoje zdanie, to ma do tego prawo i ja to szanuję, ale też ważne jest dla mnie to, żeby szanował też mnie, że ja też mam prawo do swojego zdania i wydaje mi się, że to jest takie słowo klucz, nie? Że każdy jest wolny i każdy ma prawo.
Amen.
Ela?
No ja mam większą styczność jednak z ludźmi wierzącymi na co dzień, myślę. Jeśli chodzi o to środowisko, w którym jestem na co dzień, na przykład studia, to podjęłam taką decyzję, że chcę być autentyczna. I widzę to, jaki to ma wpływ, bo zdaję sobie sprawę z tego, że im więcej mam, tym więcej mogę dać. Jeśli ja jestem taka nijaka, że tutaj we wspólnocie powiedzmy mówię o uwielbieniu, mówię o relacji z Bogiem, o tym, jakie to jest niesamowite, a z drugiej strony idę do środowiska, w którym ludzie nie znają Boga i pozwalam sobie na jakieś ustępstwa typu na mówienie jakiejś półprawdy i innych takich rzeczy, to ja wiem, że to nie jest autentyczne i sama ze sobą źle się czuję i że po prostu jak ten człowiek ma uwierzyć w Jezusa, jak ja, świadek Jezusa, jestem taką osobą, która nie świadczy o nim autentycznie i prawdziwie. Więc dla mnie kluczem w codzienności jest szukanie siebie poprzez to, że wpatrujemy się w Boga, tak, że jesteśmy Jego odbiciem, że On cały czas sprawia, że my stajemy się bardziej do Niego podobni i my możemy świadczyć o tym, kim On jest, być autentycznymi w tym i po prostu szukać Jego woli każdego dnia i być otwartym na to, że druga osoba może nie akceptować moich poglądów, ale ja chcę mówić otwarcie, że wierzę w Boga. Powiedziałam o sobie na studiach jednej dziewczynie na angielskim, bo tam na angielskim mamy różne tematy i ona tam zadała mi jakieś pytanie i jej mówię, no bo tutaj byłam w kościele, no bo ja wierzę w Boga. I ona tak siedzi i aha. No i nic więcej nie powiedziała, bo ludzie po prostu zatyka ich. Oni się śmiali na forum z kościoła, że a tam msza, jakaś rezurekcja, coś tam. Kolędy są okropne. A ja mówię, że ja uwielbiam kolędy, nie? I zaczęłam im mówić dlaczego. I oni w ogóle nie kumają, o co chodzi. I pokazywanie tego, że hej, to jest fajne, to jest cool. Ja nawet śpiewałam w pracy, śpiewałam, jak jeszcze chodziłam stacjonarnie, to śpiewałam sobie kolędy tak na kłos, żeby ludzie słyszeli. Więc ja myślę, że trzeba być autentycznym i szukać sposobów normalnego przekazywania wiary, a nie takiego, wiecie, klepiemy do głowy i wiesz, tak jak ja.
A co jest jeszcze, słuchajcie, ciekawe, bo ja jeszcze jako student, czyli jeszcze nie, że miałem stan, tylko byłem studentem nie teologii, tylko międzynarodowych stosunków gospodarczych. Aha. I to było też ciekawe doświadczenie. I często było tak, bo jak się odważnie przyznajesz do wiary, to kiedy sam na sam rozmawiam z osobami, które miały jakiś taki właśnie jakiś sen, taki, który ciężko wyjaśnić, czy na przykład babcia po prostu cierpiała na jakąś taką chorobę, to przychodzili właśnie i prosili o modlitwę, ale pamiętam, że starałem się też wyjaśniać różne takie sytuacje, gdzie ta osoba by nie powiedziała tego jakiejś randomowej osobie, tylko właśnie chciała powiedzieć o tym osobie, która właśnie też śmiało przyznaje się do wiary, nie? Więc to są naprawdę, to jest takie bardzo fajne pole, które się później rodzi, a też tak pomyślałem kiedyś na konferencji na Strefie Zero, właśnie Martusia Miłuńska mówiła o tym, żeby przeobrazić się, nie? Takie używało słowa przeobrażenie właśnie w Boga i wydaje mi się, że jeżeli my po prostu dążymy do tego, że tego chcemy, to automatycznie będą nas pytać, skąd ty to masz? Ja pamiętam, cały czas mnie pytali, co ty palisz w ogóle? Co ty palisz? Skąd ty to masz? Czemu ty w ogóle tak entuzjastycznie podchodzisz? Czemu tak pozytywnie? Czemu? Co za tym stoi? No, to jest wiara, nie? To jest działanie Ducha Świętego. To jest Jezus.
A czy to nie jest tak, że powinniśmy wpatrywać się w wspólnotę pierwszych chrześcijan, która wcale nie organizowała żadnych akcji ewangelizacyjnych podniosłych, wcale nie biegała po ulicach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale żyła w taki sposób, że ludzie mówili, chcemy tak samo.
Ojcze, to jest tak. To jest tak. I to, wiecie, mnie to bardzo porusza, dlatego że wspólnota pierwszych chrześcijan dla mnie to jest kościół bliskości. Dla mnie to jest kościół relacji, bo to jest dokładnie to, o czym ojcze mówisz. Czyli, że nie musieli robić czegoś spektakularnego, oni po prostu byli, oni się gromadzili i dopiero wtedy właśnie ludzie patrzyli na nich, jak oni się miłują. Dlatego, kiedy patrzę na kościół, to dlatego mówię, że nie musimy iść w masę ludzi, no bo to tak jest, że później im coś jest większe, tym te relacje są mniejsze. My, jak mamy wspólnotę 250-osobową, to dla nas trudnością jest, jak teraz zrobić, żeby ludzie mieli poczucie w tej wspólnocie, że to jest dom. Jak to zrobić? Czyli robimy na przykład kursy alfa, widzimy, że ludzie napływają, jest ich coraz więcej, 70 osób wpłynęło też do wspólnoty na początku w październiku, no i to jest piękne. To są działania ewangelizacyjne, ad extra, ale teraz zastanawiamy się, ale co zrobić, żeby te osoby się zakorzeniły? Żeby szły po prostu w głąb swojej wiary, czyli działania ad intra, działania do wewnątrz. No i staramy się później szukać takich rzeczy, czy na przykład z młodymi. To nasz niedawny kurs z młodymi, bo młodych tam jest 70, to był kurs, który był tylko dla nich. Taki właśnie i czego dotyczył? Dotyczył relacji. Poznawania siebie, czy rozeznawania, nie? Czyli coś takiego, co typowo po prostu było inwestycją właśnie w nich.
Także, no jak oni się... No to jest to. Ja to biorę, ja pragnę i mam marzenie Kościoła bliskości. Mógłbym jeszcze coś na ten temat powiedzieć, ale to może później.
Jeżeli patrzymy na też sytuację Kościoła dzisiaj, no mocne tarcia, które są też wewnątrz Kościoła, wspólnota taka. Czy to nie jest tak, że w Kościele jest tak naprawdę miejsce dla wszystkich, tylko tym argumentem właśnie powinno być to, jak oni się miłują?
No ja mam smutek. Ja chcę powiedzieć, że ja mam smutek. Ja nie rozumiem tego. W sensie osoba, która chodzi w Duchu Świętym, nie jest możliwe, żeby ona powodowała podział. No nie jest to możliwe. I ze smutkiem patrzę na jakieś takie różne kwestie, nad którymi się dzielimy. I to nawet czasami pamiętam w seminarium, jak ja szedłem na modlitwę odnowy w Duchu Świętym, czyli modlitwę taką, którą nie każdy może ma taką duchowość, nie każdy gdzieś tam czuje się, bo każdy jest charyzmatykiem, ale nie każdy gdzieś, można powiedzieć, jest taki modlący się mocno do Ducha Świętego, ale no to później jest taka szufladka, nie? To jest Lufthansa, nie? Oni to po prostu latają, nie? A tak właściwie, no chwila, no chodziłem też na grupę maryjną, bardzo kocham Matkę Bożą i to jest świetne, różaniec też się modlę, no znakomita po prostu modlitwa i tak patrzę na to i nie patrzę na cokolwiek, co byłoby po prostu gorsze i teraz nie chcę siebie tutaj stawiać wyżej, ale nie rozumiem, że się odrzuca jakieś po prostu formy modlitwy. Według mnie, no trzeba odkrywać bogactwo Kościoła, jego piękno, jego różnorodność. Ci coś nie odpowiada? W porządku, ale ktoś po prostu tak ma, ktoś będzie jeździł na rekolekcji ignacjańskiej w ciszy, świetnie też jeżdżę, ktoś będzie się modlił charyzmatycznie, no super, ekstra, ktoś będzie miał inną formę duchowości i to jest bardzo w porządku i to jest piękne i to jest właśnie to, o czym ojcze mówiłeś w kontekście tych naszych różnych po prostu dróg i powołań, że jesteśmy różnorodni, ale co czyni Duch Święty? No, Duch Święty pragnie czynić jedność, chyba że ktoś po prostu bierze wszystko po prostu po swojemu, no i później niestety powstaje bajzel, nie?
No, trochę tak, nie da się ukryć. Wróćmy jeszcze do tego naszego pierwszego pytania. Random czy wybraniec? Dużo żeśmy powiedzieli o tym, co to znaczy być rzeczywiście wybrańcem i trwać z Jezusem. Natomiast pytanie będzie się też rodziło inne. Dlaczego dziś jest tylu, którzy czują się randomami? To znaczy, którzy czują się przypadkami, którzy jakoś nie potrafią odnaleźć swojego miejsca już nawet nie w Kościele, ale po prostu w życiu.
No ja myślę, że to jest taka głęboka rana w człowieku, która może wynikać z tego, że nie mamy poczucia przynależności, nie? Że chyba każdy człowiek ma taką potrzebę, że chce być czyjś, do kogoś należeć, nie? Chce mieć jakąś swoją tożsamość właśnie i myślę, że to korzeniem na pewno jest dom rodzinny, nie? Że jednak wszyscy wywodzimy się skądś, nie? Że mamy jakiegoś tatę, jakąś mamę i tam mamy swoje pierwsze oparcie lub jego nie mamy, nie? I tutaj rzeczywiście może się rodzić takie poczucie jakiejś pustki, jakiegoś braku. I to niesiemy niestety gdzieś tam chyba dalej w świat. Jeżeli mamy taką ranę, jeżeli ktoś tego doświadcza, to niesie to w świat i to się przekłada później na wiele różnych sfer życia, nie? Tak sobie myślę, nie? I można mieć takie poczucie właśnie, że ciągle czegoś szukam, nie? Ciągle szukam czegoś, co mnie w jakiś sposób zapełni, zaspokoi. No i to poszukiwanie jest takie, no niełatwe pewnie, nie? Że to jest jakimś takim trudem. Więc mi się wydaje, że to jest w tą stronę, że to jest jakaś przyczyna, aczkolwiek no myślę, że tutaj właśnie odpowiedź bycia wybrańcem, nie, doświadczenia tego, tej przynależności do Jezusa, że jakby sam osobiście to przeżyje, jest to jakieś lekarstwo, na pewno.
No ojcze, czy to nie jest czasami tak, że gdzieś tam jest jakieś takie doświadczenie zagubienia, nie? W sensie, no tracimy naprawdę tożsamość. Tożsamość, którą tracimy, polega na tym, że rodzice stanowią dla nas coraz mniejszy autorytet, że w ogóle mamy zanik takich autorytetów, nie? Że dzisiaj no problemem, niektórzy zastanawiają się, czy nie chcą zmienić płci, że no rodzi się mężczyzną, ale on woli być jednak kobietą, w sensie to się coś się po prostu rozwadnia właśnie w tym świecie i dlatego później myślę, że konsekwencją tego jest to, że ktoś się czuje randomem, no bo to jest totalnie antyboże myślenie. a Boże, na Boże myślenie biblijne jest właśnie zupełnie inne, nie? Że i wartości, które daje nam słowo, są zupełnie inne. To jest właśnie rodzina, to jest autorytet, to jest właśnie to, że idziemy po prostu razem, to jest wierność, to, że jak coś się rzecz psuje, to ją naprawiam, a nie, że ją wyrzucam, nie? To jest jakby zupełnie inna mentalność. I myślę, że mentalność, która się po prostu zmienia, ta mentalność taka światowa, że ona bardzo mocno wali w poczucie wartości, wali w tożsamość i później dlatego my się dziwimy, że mamy takie osoby, które czują się randomami, które nigdy nie odkryły, że są ważne i cenne i które po prostu żyją w mentalności zasługiwania, że muszą po prostu zasługiwać, nie?
No i to jest jeszcze kolejna rzecz, o której też trzeba by powiedzieć, właśnie to zasługiwanie, to też jest taka rzeczywistość, która jest w nas wbijana bardzo mocno chyba, że na wszystko musimy zasłużyć. I to też nawet w Kościele jest nam pokazywane, od dziecka jesteśmy uczeni, że mamy, prawda, namalować serduszko z dobrym uczynkiem i wtedy dopiero będziemy mogli wylosować jakąś tam nagrodę. I ten dobry uczynek nie jest wykonywany po to, żeby być, tylko po to, żeby, znaczy nie dlatego, że kocham, tylko robię go dlatego, żeby coś otrzymać.
A wiesz, ojcze, jak ja mam dylematy, jak się przebieram za Mikołaja i idę do dzieci do przedszkola, że jak się pytam, kto jest grzeczny, a ktoś po prostu nagle nie podniósł ręki, że był grzeczny, to co, mam mu nie dać prezentu? No, Mikołaj właśnie przychodzi do grzecznych i do niegrzecznych też. Każdego chce obdarować. Bóg kocha grzecznych i niegrzecznych.
No właśnie, i sprawia, że słońce jego wschodzi nad dobrymi i nad złymi.
Ojcze, ty to dobrze znasz słowo.
Komentarze pojawiły się na naszym profilu pod naszym postem. Poprosiłbym o przeczytanie.
Aneta. Dla mnie oznacza to, że Pan Bóg jest wpatrzony w człowieka. Oznacza otacza ogromną miłością i troską. I krok po kroku prowadzi, jeśli tylko damy mu się poprowadzić za rękę, realizując przez to jego wolę.
Aneta, mądra kobieta.
Dokładnie.
Zuzia. Dla mnie jest stałą pewnością bycia kochaną i zaopiekowaną. Daje mi to wielkie i piękne doświadczenie miłości bezinteresownej. To dar, który odkrywam w codzienności.
Mm-hmm. Widać, że uczy się w urszulankach.
I Oliwia? Że jestem dziedzicem. Jestem córką, o którą ojciec chce się troszczyć i dla której chce jak najlepiej i do której mówi po imieniu.
No pięknie i mamy nadzieję, że jeszcze się te komentarze pojawią i jeszcze ich więcej będzie. SMS-y jakieś się pojawiły, to też poprosimy.
Dla mnie być wybrańcem Boga to znaczy być dzieckiem Jego Królestwa. Osobą, którą On sam wybrał do pełnienia Jego woli, jest to dla mnie potwierdzenie, że sam swój udział w całym planie zbawienia, że mam znaczenie. Nie jestem randomem.
No właśnie, to jest tak, byśmy
chcieli, bracie, nie
chcielibyśmy, żeby każdy gdzieś z takim przeświadczeniem skończył tą dzisiejszą audycję, że nie jestem randomem, tylko rzeczywiście tym wybranym dzieckiem Boga. No ale jeżeli ja faktycznie gdzieś tam trwam w tym przekonaniu, że to moje życie jest jakimś takim zbiorem przypadków, że nie ma jakiegoś takiego głębszego sensu, że nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć, albo rzeczywiście w tym zagubieniu gdzieś dałem się porwać tym współczesnym trendom, tym niezrozumieniom. Co zrobić? Czego szukać?
No właśnie, mi się wydaje, że jesteśmy też takim trochę społeczeństwem, szczególnie młodzi, nie? Gdzie bardzo mocną naszą uwagę kierujemy w stronę gdzieś tam Facebooka, jakichś Instagramów, TikToków i nasz fokus nawet później pojawia się w tą stronę, że dajemy jakieś zdjęcie profilowe i co potem 5 minut, 10 minut sprawdzamy, ile on ma lajków. I wtedy, jeżeli jest tych lajków, nie wiem, jakoś dużo, na przykład 100-200, to wtedy czujemy się dobrze. Ale jeżeli na przykład zdjęcie nie jest jakieś dobre i tych lajków jest tylko 5-10, to wtedy co? Nasze poczucie wartości jest niekoniecznie dobre. I wydaje mi się, że to właśnie pokazuje wspólnota, że w momencie, kiedy człowiek jest we wspólnocie, uczy się tego, że tak naprawdę ta nasza tożsamość, ona nie jest w tym, ile ktoś ma lajków, tylko że jest naprawdę kochany i że ta wartość jest zupełnie bezwartościowa. Ten Facebook jest czymś, co może przeminąć, nie? A Jezus ma miłość, daje miłość, która nie przemija.
A Dominika poruszyła właśnie bardzo fajny też temat, no i właśnie w kwestii docierania też do tych młodych, dlatego że Dominika u nas też zajmuje się social mediami
No i też bardzo fajnie właśnie i to idzie, stara się, żeby to było to wszystko też staranne i uważam, że to też jest jakieś takie miejsce szukania, szukania po prostu też tych młodych, nie? W sensie, no być tam, gdzie oni są. Właśnie ci, którzy mają jakieś takie drogę zarośniętą do tego kościoła, my naprawdę musimy szukać sposobów, żeby do nich dotrzeć. No gdzie młodego znajdziesz? No znajdziesz go właśnie w internecie, nie? Więc prowadzenie po prostu z klasą, czy Instagrama, czy po prostu Facebooki fajnie, bo udało nam się tam ostatnio zdobyć już 1000 polubień, nie? Czy jakieś takie po prostu różne inne pozostałe formy YouTube inne są po prostu po to, żeby też dotrzeć, nie? Żeby jakoś zainspirować, nie? Żeby jakoś coś, jakieś takie dobro po prostu też zostawić. Mi na przykład bardzo mocno zależy, no bo jak widzę często w jakiś sposób Kościół jest ukazywany i okej, gdzieś tam, no rzeczywiście są też rzeczy, które są bolesne, to prawda, ale dla mnie jest to zdecydowanie bardziej przeakcentowane i ja w Kościele doświadczam dziennie czegoś po prostu dobrego, no dzisiaj mógłbym wymienić z 50 rzeczy dobrych, które się po prostu wydarzyło, no i też zależy mi na tym, żeby pokazywać właśnie to takie dobro codzienne, nie nawet jakieś spektakularne rzeczy, ale po prostu to, że sobie siedzimy, tutaj pięknie po prostu rozmawiamy, że możemy dzielić się wiarą, że przed chwilą było 50 młodych, była piękna po prostu modlitwa o doświadczenie miłości, po prostu Bożej, no naprawdę to są dobre rzeczy, dobre sprawy, nie?
Dokładnie tak. Teraz mi się przypomniał taki motyw, kiedy ksiądz Adrian kiedyś mówił jakąś konferencję u nas na wspólnocie, powiedział coś takiego, co gdzieś tam bardzo zapadło mi w pamięci, że jak mamy prezent, nie? To dla nas osób, które już są dość mocno zakorzenione w wierze, no to tak naprawdę te opakowanie nie jest ważne, bo dla nas ważny jest ten środek, nie? Ale osoba młoda, która przychodzi, która jeszcze nie zna tego, co jest w środku, no to dla niej ważne jest to opakowanie, nie? I my po prostu dbamy o to, żeby to opakowanie było jak najlepsze, żeby ono po prostu przyciągnęło, żeby ta osoba po prostu mogła odpakować ten prezent.
To jest definicja nowej ewangelizacji.
Amen. Ja mam taką myśl a propos właśnie tego, co mówicie, że właśnie tak zabłysnę trochę Benedyktem XVI, nie, że on mówił coś takiego, że żeby być w świecie, trzeba dać sobie ubrudzić trochę nogi. Nie? I później jest ten motyw, kiedy Jezus prosi Piotra, daj mi umyć sobie nogi. Więc ten brud jest tym doświadczeniem, kiedy wychodzimy do świata i musimy sięgnąć właśnie, wejść w te social media, w różne przestrzenie po to, żeby zaprosić właśnie. Zaprosić każdego, kto chce, kto jest wolny i kto ma pragnienie. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, jak już jesteśmy we wspólnocie, no mamy post, nie? No to taką drogą takim, bo ojciec pytał właśnie o to, co możemy zrobić, nie? Że skoro jest post, to możemy jakby spróbować troszkę odstawić te social media i wejść w relację, w spotkanie, nie? Że popatrzeć komuś w oczy, zapytać, co u ciebie, nie? Dzisiaj padło takie fajne stwierdzenie, zapytać, jaki jest twoje dzień dobry, z czym przychodzisz dzisiaj, jak się czujesz, nie? I żeby było takie prawdziwe, autentyczne, nie? Że możesz być sobą, że możesz wyrazić siebie, ale do tego trzeba zaufania, jakiegoś budowania relacji, nie? Więc to są takie rzeczy, które mogą być fajne i potrzebne.
I taka świeża bułeczka, na przykład tego, kwestii tego trafiania do osób. No zobaczcie, my teraz ruszyliśmy z kursem Alfa i byliśmy na weekendzie Alfa i dwie osoby, które przyznały się do tego, że są osobami niewierzącymi, że w sensie kurs Alfa rozpoczynały jako osoby niewierzące, dały świadectwo, że się nawróciły, nie? To znaczy pod wpływem spotkań na kursie Alfa, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, po piątym jest wyjazd, coś zaczęło w nich pracować. Jedna osoba zdecydowała się na spowiedź po wielu latach, no i coś w niej puściło, w kolejnym dniu była modlitwa Ducha Świętego, została napełniona i później wyszło i dała świadectwo. I teraz na czym polega też fenomen? Fenomen polega na tym, że kursy nie odbywają się w kościele, tylko kursy odbywają się w restauracji. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba, która nie jest związana z kościołem, łatwiej jej będzie przyjść do restauracji niż do kościoła. Dlatego, że z kościołem już ma niekoniecznie pozytywne skojarzenia. A restauracja, no to fajna sprawa, też tym bardziej, że tam wszystko jest free, darmowe, więc można przyjść, zjeść dobrze. No i tutaj po prostu widzimy, jak często osoby poznają Boga żywego. Ja pamiętam, rozmawiałem jeszcze chyba 2 czy 3 dni temu z mężczyzną, który mówi, ja takiego kościoła nie znałem. W sensie on pojechał, on zobaczył ludzi takich naprawdę rozmodlonych, a ja mówię, ale to jest przecież nasz Kościół, to jest przecież nasz Kościół, nie? Tylko to doświadczenie właśnie bycia w tym miejscu było też takie bardzo szczególne, dlatego że no Alfa zadaje pytanie, czy jest coś więcej, i to są osoby, które miały taką otwartość i które chciały czegoś więcej. Zresztą no Sobór Watykański II i Kręgi Przynależności mówią o tym, że Kościołem też jest osoba, która nawet nie wierzy, ale która szuka Boga. Nie? Która szuka Boga, ona też zalicza się do Kościoła, nie? Więc to jest mocne, to jest mocne. I ja znowu powiem jeszcze o papieżu Franciszku, bo on mówi, że woli, żeby Kościół był szpitalem polowym, żebyśmy wyszli na peryferię, nie? I to jest takie trochę pytanie do nas, nie? Co my robimy takiego, żeby gdzieś tam trafić do innych? Jesteśmy w różnych miejscach, gdzie pracujemy. Na ile staramy się, nie wiem, kogoś zaprosić na jakiś taki, nie wiem, kurs, na rekolekcje parafialne, które po prostu są, albo na, czy szukamy czegoś takiego, z czego druga osoba by mogła skorzystać, nie? Na ile my się po prostu staramy, na ile w sercu mamy ewangelizację?
Tylko właśnie pytanie będzie się rodziło po co? To znaczy, to jest prowokacyjne pytanie. To znaczy, co jest tym, co mnie motywuje, dlaczego ja mam kogoś zaprosić, dlaczego ja mam do kogoś wyjść, dlaczego mam szukać tych młodych, którzy mają przyjść do kościoła, dlaczego mam ewangelizować, dlaczego mam, ktoś by powiedział, zbłaźniać się, nagrywając filmiki na TikToka, czy robiąc cokolwiek innego, uwłaczać godności kapłańskiej czy innej. Po co w ogóle i co jest moją motywacją?
No dla mnie jakby sytuacja jest bardzo naturalna i nie chcę górnolotnie zabrzmieć, ale no mi przede wszystkim chodzi o zbawienie, o to, żeby nieść Jezusa, o to, żeby inni mogli Go poznać, nie? Czyli ja wierzę, że serce Jezusa jest takie, które płonie tym, że On chce po prostu, żeby Go rozpoznali, że On chce, żeby Go inni naprawdę poznali i widzę, że ludzie są niejednokrotnie bezpośrednio zamknięci na Boga, że nie mają takiej potrzeby, ale to właśnie Boga mogą poznać w Tobie i we mnie. Boga mogą poznać w nas, nie przez nasze podejście, przez naszą wyrozumiałość, przez nasze przyjęcie, przez nasze świadectwo życia, przez to, że my jesteśmy światłem, nie? No to mam mocno w sercu i po co? No po to, żeby poznali, żeby weszli jeszcze głębiej. Myślę, że no Kościół jest z natury misyjny, więc jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, żeby nieść wiarę, to ja pytam Ciebie, jaka jest Twoja wiara? W sensie, o co chodzi w Twojej wierze? Co jest w ogóle Twoim celem? Dwa najważniejsze pytania właśnie, kim jesteś, sobie dzisiaj odpowiadamy, że nie randomem, tylko, że jestem wybrany, ale drugie pytanie, które zaraz stawiam, do czego dążysz? Do czego dążysz? Tak właściwie o tym będziemy jutro też gadać, nie? Do czego dążysz? Jaki jest cel właśnie Twojego życia? No bo moim celem jest to, żeby się zbawić, ale ja pragnę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby też innym podtowarzyszyć, innych podprowadzić, nie?
To właśnie, to a propos tego, to już żeśmy zahaczyli o temat jutrzejszego dnia, czyli co jest moim celem. Dziś w trakcie naszego rekolekcyjnego czasu wzrastania w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach rozmawiamy na temat tego, czy jesteśmy randomami, czy jesteśmy wybrańcami, czyli czy jesteśmy tylko i wyłącznie przypadkowymi uczestnikami życia, czy jednak umiłowanymi dziećmi naszego Boga. Gościmy w naszym zamiejscowym studio Elżbietę Goldman, Dominikę Student, Łukasza Kołodziejczyka i księdza Adriana Chojnickiego, którzy są zaangażowani powiedzmy tak ogólnie już we wspólnotę Jezusa Miłosiernego Young. Zachęcamy do tego, żeby pisać SMS-y z komentarzami i z odpowiedziami na nasze pytanie pod numer telefonu 536 600 500, 536 600 500 oraz żeby telefonować do naszego zamiejscowego studia, więc przypomnę, że to są inne telefony niż te na co dzień. 693 112 200, 693 112 200 oraz 693 112 255. 693 112 255, jak również zachęcamy do komentowania naszego facebookowego profilu Czasu Wzrastania Audycji dla Młodzieży pod postem Random czy Wybrań.
Czekamy też na pozdrowienia. Wierzymy, że nas znajomi też oglądają, także słuchajcie, dzwońcie i pozdrawiajcie.
I oczywiście do telefonowania zachęcamy młodszych naszych radiosłuchaczy.
Nigdy nie przestaniesz czekać na mnie, nigdy nie odwrócisz się plecami, nigdy nie zapomnisz o marnotrawnym, nigdy nic nie stanie między nami. Nigdy nie przestaniesz czekać na mnie, nigdy nie odwrócisz się plecami, nigdy nie zapomnisz o marnotrawnym, nigdy nic nie stanie między nami. Tak wielki Bóg zgodził się na to, bym zawsze mógł mówić mu tato. Tak wielki Bóg zgodził się na to, bym zawsze mógł. Swe ramiona, zawsze masz cierpliwość jak dla syna, zawsze w swym bukłaku zymę chowasz, zawsze umiesz z nich uczynić wino.
Rekolekcyjny czas wzrastania trwa na antenie Radia Maryja. Gościmy w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach, gdzie trwają nasze rekolekcje pod hasłem Artur przyszykuj kadzidło. Gości nas wspólnota Jezusa Miłosiernego Young. Temat naszego rekolekcyjnego czasu wzrastania: random czy wybraniec, czyli w tłumaczeniu z polskiego na nasze możemy powiedzieć, czy jesteśmy tylko i wyłącznie przypadkowymi uczestnikami życia, czy jednak jesteśmy wybrańcami bożymi. Ten temat poruszamy z naszymi gośćmi w naszym zamiejscowym studio oraz z wami, drodzy radiosłuchacze. Zachęcamy do telefonowania 693 112 200 oraz 693 112 255, 693 112 255. Numer SMS, pod który można wysyłać wiadomości tekstowe, to 536 600 500 i 536 600 500. Zachęcamy również do komentowania naszego profilu na Facebooku i tutaj też pojawiły się zaproszenia, znaczy pojawiły się pozdrowienia, tak jak ksiądz przekazywał, więc pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy nas słuchają i którzy pozdrawiają. No właśnie, ta przypadkowość w naszym życiu jest i tego też się ukryć nie da, i każdy z nas ma jakieś takie momenty, kiedy pojawia się zwątpienie i pojawia się takie pytanie, może troszeczkę większe w życiu. No, mówiliśmy o tym, że Pan Bóg na początku daje takie bardzo mocne, dobre doświadczenia, takie cukierki, jak to niektórzy mówią, no ale potem też sprawdza naszą wiarę. I jak to jest, kiedy przychodzą takie momenty trudne, kiedy przychodzą takie momenty sprawdzenia, jak sobie wtedy radzić?
No ja bym tutaj powiedział, że kluczowym jest rzeczywiście to doświadczenie, o którym już mówili już, doświadczenie bycia umiłowanym jako początek, jako fundament, ale w dalszej drodze jakby tutaj mi mocno pracują słowa Pana Jezusa, kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Nie, że te słowa są jakoś takim drogowskazem, nie? Że jeżeli mam relację z Jezusem taką codzienną, wytrwałą, jakby czy w sakramentach, czy też ze Słowem Bożym, no to to jest doświadczenie jakiejś bliskości takiej, nie? Że szukam Jezusa w Słowie Bożym, nie? Że mam wiarę, że On jest w tym Słowie ukryty, nie? Że to Słowo jest natchnione, że to Słowo może przeniknąć moje serce, tak, że jakby, że odnajduję w tym światło dla swojego życia, nie? Że Jego Słowo jest lampą dla moich stóp, nie? Że nawet jak jestem zagubiony, że nie wiem, odchodzę, gdzieś oddalam, błądzę w różnych sytuacjach, walczę wewnętrznie, jest ta walka, pokusy, no i przychodzi ten moment, kiedy nie, no muszę się zwrócić do tego, który wie, co jest dalej, nie? Ten, który mnie zna, nie? I da mi poznać też, nie? Więc moją drogą jest takie, że ja idę do światła, czyli do Słowa Bożego i tam szukam odpowiedzi takiej bliskości z Bogiem, nie? To jest to, co ja doświadczam.
Mhm. Powiedziała, że są momenty właśnie piękne, ale są też momenty trudne, momenty takiego prawdziwego, skrytego wręcz bólu, którego inni nie widzą często, ale którego doświadczamy i mi zawsze chodzi po głowie to, że złoto próbuje się w ogniu i nie daje sobie pozwolenia i przystępu na to, żeby narzekać nawet wewnętrznie w myślach, żeby dawać przystęp takim myślom, że jestem do niczego, nie nadaje się, że to nie ma sensu. Jak mi się to pojawia, to automatycznie walczę Słowem Bożym i mówię, nie, nie jestem, bo jestem córką Boga, bo Bóg za mnie umarł, żebym nie miała takich myśli. Ja nie chcę grzeszyć takimi myślami. Ja to jest coś, czym walczę i widzę, jak moje życie idzie do przodu i jak naprawdę doświadczam takiej łaski tego, że Bóg mnie prowadzi. Nie zawsze to jest takie oczywiste, ale pomimo tych wielu naprawdę momentów samotności, trudności, wiem, że warto. Wiem, że warto, bo Bóg chce dla nas bliskości, swojej bliskości i ja chcę być przy Nim blisko, a nie chcę popadać właśnie w narzekanie, czy nie chcę sobie dawać takiego przystępu, żeby przeżywać trudy w taki, wiecie, sposób, brakuje mi dobrego sformułowania, destrukcyjny, tak, właśnie.
Dominika?
Podtrzymuję to, co powiedział Łukasz. Jeżeli masz doświadczenie miłości, to ta miłość cię trzyma, dlatego że bardzo ważne jest też takie dobre doświadczenie. Ja jestem taką osobą, która nie lubi się skupiać na tych złych rzeczach, więc gdzieś tam to dobro jest dla mnie bardzo ważne. I w momentach, w których faktycznie przychodzi gdzieś tam jakiś kryzys, jakieś takie załamanie, no to wtedy właśnie wracam do tych momentów, w których było mi dobrze, w których czułam się gdzieś tam po prostu kochana. Tak.
Ja może dodam jeszcze a propos tych cukierków, o których ojciec wspomniał, nie? Że ja zawsze tak mam taki wewnętrzny opór, kiedy słyszę, a na początku zawsze cukierki, a później to już jest twarda szkoła życia.
Znaczy nie, ja nie mówię, że jest tylko później już jest gorzej. No nie, to tak nie jest, ale...
No, na pewno jest tak, że jest to doświadczenie bycia ugruntowanym, zakorzenionym, że tutaj trzeba wrosnąć w wierze, znaczy wzrosnąć jakby w Chrystusa, żeby się w Nim zakorzenić, ale to też jest, ja widzę, że to jest ten proces takiego właśnie i pocieszenia i strapienia, nie? Że w relacji z Jezusem, jakby Jezus, kiedy nas formuje i uczy, On wie, że żebyśmy wzrastali, że potrzebujemy tego nacisku, nie? Że tego takiego trudu, który pozwala nam włożyć ten wysiłek taki, żeby się wybić jeszcze bardziej, nie? I tak i tą drogą już tam dobrze znaną pocieszenia i strapienia idziemy przez życie, nie? Więc tak, myślę, że te cukierki też się pojawiają i ja to tego doświadczam.
Ja mogę powiedzieć tak, że wątpliwości może nie miewam, na pewno walki, ale tak właściwie, czy no kryzysy też raczej ciężko mi powiedzieć, coś tam zdarzy się, że przychodzi na czas bardziej takiego strapienia duchowego, ale uważam, że to są momenty bardzo wielkich szans, takiego oczyszczenia po prostu też serca, doprowadzenia do większej głębi, takiego, no żeby być jeszcze naprawdę bliżej Jezusa, nie? Więc trudne są te momenty, ale po czasie można na nie spojrzeć naprawdę jako też takie duże błogosławieństwo, no i kształtują też do takiej bliższej relacji z Bogiem.
Pojawił się kolejny komentarz. Wybrany, powołany, przeznaczony do wyjątkowej misji tu i teraz. W życiu nie ma przypadków. Przypadki są tylko w gramatyce. No to jest prawdziwy. Mówi się, że przypadek to jest świeckie imię Ducha Świętego. I faktycznie gdzieś tak czasami widzimy, że nawet wydarzenia z naszego życia, które wydają się właśnie tak, w cudzysłowie, przypadkowe, po jakimś czasie przynoszą niesamowite owoce. Macie w swojej wspólnocie doświadczenie takich ludzi, którzy w cudzysłowie przez przypadek się znaleźli i nagle zrozumieli, że to jest no, taki potężny sens ich życia?
Myślę, że na pewno. Teraz tak myślę o też konkretnych osobach. No ale tak jak ja patrzę też na moje życie, no to ja przypadkowo gdzieś tam kiedyś spotkałem Kasię. Kasię, która właśnie powiedziała mi o rekolekcjach, no i pojechałem na te rekolekcje, no bo mnie zachęciła, nie? I to jakieś takie, no Pan Bóg lubi posługiwać się różnymi takimi okolicznościami, które są rzeczywiście takimi przypadkami, ale tak właściwie bardzo często za tym przypadkiem kryje się on sam, nie? Więc no na pewno są też takie osoby we wspólnocie.
No ja myślę, taki przykład prozaiczny bardzo. Mieliśmy małą grupę z Youngami, wymyśliłem jakąś datę tej grupki. No i co się okazało, że no to wymyślono, no to idziemy na pizzę, bo będzie fajnie, nie? I dobra przestrzeń taka, żeby się podzielić, porozmawiać. No i cóż się okazało, że akurat w tym samym dniu jeden z uczestników mojej grupki miał urodziny i był to Światowy Dzień Pizzy, nie? więc ten przypadek myślę, że jest jakimś takim Bożym światełkiem, nie? Taką małą, takim sygnałem. To jest dobre, nie? Znaczy wiele jest takich sytuacji, że naprawdę ciężko mówić o przypadkach, kiedy w sensie takim świeckim znaczeniu, kiedy tego się doświadcza bardzo często, nie? Ja mówię, to są takie proste sytuacje z życia też wzięte. Mamy jechać z żoną w góry, auto zasypane śniegiem z góry na dół. Mówię, jak ja to odśnieżę? Przecież to nie da rady, nie? Mówię, Panie Boże, weź pomóż, nie? Mówię, musisz mi załatwić jakąś łopatę do odśnieżania, nie? No i idę z taką nadzieją na dół, że tak powiem, po schodach w klatce schodowej z bloku. Schodzę przed drzwi, przed klatką wbita łopata w śnieg. Ja mówię, o kurczę, no dzięki Ci Boże, nie? No i okazuje się, że osoby, które odgarniały śnieg, tam miały wystarczającą ilość i jeszcze jedna była dodatkowa, która stała i czekała na mnie. To są takie proste rzeczy, ale bardzo cieszą i są takim małym światełkiem.
To pójście za tą taką prawdą o wybraniu Bożym, to jest właśnie umiejętność odnalezienia tego działania Pana Boga w naszym życiu, taka umiejętność nazwania może tego bardziej?
Myślę, że na pewno gdzieś tam zawsze bierze się to z takiego doświadczenia relacji, nie? Czyli jeżeli czuję się wybrany, to najpierw musi być spotkanie, od spotkania do wybrania. Czyli jeżeli spotykam kogoś, i tak zresztą jest, że kiedy Jezus spotykał apostołów, no to On ich zafascynował sobą i dopiero oni później mieli to doświadczenie wybrania. No więc też tak widzę w moim życiu, w życiu innych osób, że wpierw jest spotkanie i później bierze się świadomość tego, kim jestem, świadomość wybrania. Od tego się wszystko rozpoczyna. Wszystko rozpoczyna się od spotkania Jezusa.
Od spotkania w radiu.
Nie, to jest już konsekwencja spotkania Jezusa.
Ale ktoś może spotka Jezusa w radiu.
No to dokładnie. Może przypadkowo słuchać tej audycji.
No właśnie. Czy przypadkową? Nie, Zuzanna pisze do nas: dla mnie to oznacza, że jestem otoczona bezwarunkową i nieprzemijalną miłością. Cokolwiek nie zrobię, On mi wybaczy. I właśnie ta miłość może być tylko dana przez Pana Boga. Piękne słowa. Dziękujemy, Zuzanno, bardzo za te słowa. Ale tutaj też rodzi się takie pytanie, czy ta taka droga, to takie pójście w takie uwielbienie, też dzisiaj żeśmy byli świadkami tej modlitwy, takiej bardzo spontanicznej modlitwy, pięknej, płynącej z serca, ale czy to nie jest też taki moment, w którym ja mogę się zagubić w takim, no właśnie nie wiem, czy pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale gdzie mogę zapomnieć o tym, że faktycznie jest w moim życiu grzech, że jest w moim życiu słabość, że jest w moim życiu konsekwencja też grzechu, że no nie, ja nie jestem taki wcale idealny, ja też popełniam błędy i też są rzeczy, za które muszę Pana Boga przepraszać, a nie tylko i wyłącznie trwać przed Nim prawda, powiem tak brutalnie z bananem na twarzy i do wszystkich się uśmiechać i mówić, Jezus Cię kocha i w ogóle super, nie?
Jeśli mogę, to myślę, że Duch Święty, raczej myślę, tak jest napisane w Słowie Bożym, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu i kiedy my szukamy Ducha Świętego, uwielbiamy Go w duchu i w prawdzie, to nie ma takiej możliwości, jeśli to jest szczere, że Ty nie chcesz się nawracać. To jest wręcz konsekwencja tego, że uwielbiamy Boga i naprawdę się skupiamy na Nim, że teraz nie patrzymy tylko na swoje przywary, swoje słabości, swoje grzechy, bo wtedy wielbimy siebie. Tylko kiedy patrzymy na Boga, zwracamy na Niego wzrok i wielbimy Jego, to ta perspektywa naprawdę się zmienia i jeśli patrzymy, próbujemy patrzeć Jego oczami, to patrzymy też na siebie Jego oczami i wiemy, co jest w nas niekrystaliczne i to nas prowadzi do zmiany. Tylko, że to jest kwestia zmiany perspektywy, tak? Zmiany perspektywy z swojego ja na Jezusa. Więc ja to praktykuję w życiu i bardzo szybko wiem. Kiedyś nie umiałam robić rachunku sumienia na przykład. Było to dla mnie trudne, w ogóle nie rozumiałam, co to znaczy. Rób codziennie rachunek sumienia wieczorem. A teraz, kiedy zrobię coś, co nawet nie myśli się w kategorii grzechu o tym, ale coś takiego dla mnie już nie do końca szczerego przed Bogiem, to od razu wiem, że to zrobiłam źle. Ale to jest codzienne właśnie, codziennie staję w uwielbieniu przed Bogiem. Często po prostu puszczam sobie muzykę uwielbieniową na przykład i uwielbiam Boga, modlę się. Codziennie z Nim rozmawiam, każdego dnia. Próbuję to robić cały czas. I naprawdę mnie przekonuje o moim grzechu i ja wiem, jak bardzo słaba jestem, ale to Bóg jest mocny i to On ma siłę.
Ja to widzę, że uwielbienie daje taką dobrą kolejność. Na przykład jak Jezus uczy modlitwę, no to uczy Ojcze Nasz, czyli tak właściwie uczy tego, żebyśmy w pierwszej kolejności spojrzeli na Ojca. Nie? I tak właściwie na czym polega uwielbienie? Uwielbienie polega na tym, że właśnie patrzymy na Ojca, patrzymy na Jezusa, nie? Patrzymy na Ducha Świętego, patrzymy na nich i dopiero później jest odpuść nam nasze winy, nie? Czyli na początku, kiedy skupiam się po prostu na Bogu, kiedy uwielbiam, to tak właściwie patrzę z zupełnie innej perspektywy, że ja cały czas mam świadomość tego, że jestem grzesznikiem, ale patrzę na to, że jestem grzesznikiem ze świadomością tego, że jestem umywanym dzieckiem Boga. Czyli nie pozwalam sobie na po prostu na wbicie w takie poczucie winy, tylko kiedy rzeczywiście jest jakiś grzech, to prowadzi mnie do skruchy, a skrucha prowadzi do jeszcze większej miłości Boga. Nie, więc jakby to jest ta kolejność, no i ja uwielbiam uwielbiać. To znaczy, że uwielbienie jest naprawdę przepiękną taką formą modlitwy, no i wierzę, że uwielbienie to jest doświadczenie, wiecie, przedsmaku nieba, że w niebie wierzę, że będziemy wraz z aniołami patrzeć na Boga i wołać święty, 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 więc nie wiem jak wy, ale ja już chcę tutaj doświadczać nieba.
Ja sobie myślę, że to też jest konsekwencja naszej mentalności takiej, która też jest w Kościele mocno zakorzeniona, a mianowicie, że tak, żeby pójść do komunii, w sensie przyjąć komunię świętą Jezusa, musimy iść najpierw do spowiedzi, czyli musimy wyznać swoje grzechy, później dopiero jednoczymy się z Bogiem, nie? Ale tak sobie myślę z perspektywy ewangelizacji, czyli pójścia do człowieka, który jakby, dla którego Bóg jest czymś, kimś obojętnym, w ogóle nie dotyczy mojego życia, to musi się zacząć przede wszystkim od doświadczenia miłości, nie? Że spotykam tego Jezusa, który jakby daje mi się dotknąć albo dotyka mnie tak, że ja czuję się ukochany. Nie? I jakby w tej światłości później to już ta ciemność, to ona jest tak widoczna, że to się nie da wobec tego obejść. Nie? Tym bardziej jak już ktoś chce poznawać Jezusa i poznaje Jego Słowo, poznaje Go właśnie, co On myśli, co On czuje, nie? No to nie da się odejść od tej prawdy, nie? Że co jest moją słabością, co jest moją jakąś wartością taką dodaną, czymś dobrym. Nie? Więc to tak sobie myślę, że to z tej strony.
Ja bym tu podała jeszcze jeden taki przykład. Jak w Biblii jest nierządnica, którą Żydzi chcieli ukamieniować i przychodzi Jezus i On mówi, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. No i nikt oczywiście nie rzucił, bo wszyscy są grzeszni, tylko Jezus mógł to zrobić. I mówi do tej kobiety takie słowa. Nikt ciebie nie potępił? Ona mówi, nie, Panie. I on mówi, ja Ciebie nie potępiam. I dopiero potem mówi, idź i nie grzesz więcej. I to jest rzecz, to jest sytuacja, która mnie przekonuje do tego, że Jezus najpierw przychodzi z miłością, nieważne, co zrobiłeś. On nie chce, żeby inny człowiek Ciebie potępił i On Ciebie nie potępia, potem Tobie mówi, idź i nie grzesz więcej. Czyli najpierw jest miłość, a potem jest to pouczenie. Co Ty z tym zrobisz? To jest Twój wybór, ale On zawsze daje Tobie miłość, więc dla mnie to jest takie bardzo przekonujące, że Bóg patrzy na nas z miłością i nie chce potępienia dla nas.
Ja pamiętam, że kiedyś dla mnie potężnym odkryciem było, jak przeczytałem całą Ewangelię świętego Marka, w jaki sposób Jezus formował też uczniów i że zobaczcie, że Ewangelia Marka rzeczywiście pokazuje Jezusa jako Syna Bożego, pokazuje cuda, które On czyni, pokazuje to, jak wybiera dwunastu, jak formuje ich, jak oni idą uzdrowienia, uwolnienia, to wszystko się dzieje. No i w pewnym momencie w połowie jest Cezarea Filipowa, gdzie rzeczywiście pyta, za kogo mnie ludzie uważają, a wy za kogo mnie uważacie? Za Mesjasza Bożego? I dopiero wtedy zaczyna zapowiadać mękę. Czyli w tym momencie, kiedy już oni doświadczyli tak wielkiej mocy, właśnie mocy Bożej, doświadczyli miłości, to Jezus zaczyna zapowiadać to, co jest trudne. A my często na początek właśnie mówimy, ty jesteś grzesznikiem i tym podobne rzeczy i to nie jest Jezusowe. Tak papież Franciszek też mam wrażenie, że on jest na to taki wyczulony, że my wpierw musimy po prostu powiedzieć o miłości Bożej, a nie, że mamy najpierw mówić o grzechu, nie?
Ja myślę też, że naturą miłości jest to, że ona jest bezwarunkowa, nie? Że miłość ma to do siebie, że przyjmuje cię jakby właśnie i kochać takim, jakim jesteś, bez względu na to, w którym momencie swojego życia jesteś, nie? Że no, dziwne by było, że zacznę cię, kiedy mama mówi do swojego dziecka, zacznę cię kochać, jak będziesz grzeczny, nie? No to tak to nie działa, nie? Więc myślę, że tym bardziej Bóg czy Jezus, który mówi, nie, że o ile bardziej, znaczy, czy może ojciec dać swojemu synowi węża czy kamień, nie? No to tutaj też ta analogia myślę, że działa, że właśnie, że miłość Boga jest tym bardziej bezwarunkowa niż miłość matki, która kocha swoje dziecko.
No właśnie, miłość jest bezwarunkowa i chcemy przyjmować tę miłość i tego się dzisiaj też chcemy uczyć, to znaczy potrafić zobaczyć siebie nie jako tego, który jest zlepkiem przypadków i którego obecność w życiu jest no właśnie przypadkiem, chociaż niektórzy żyją w takim przekonaniu i niestety w nim trwają, chcemy im pokazywać, że tak nie jest i te rekolekcje też mają nas ku temu przybliżać. Zachęcam też naszych radiosłuchaczy cały czas do tego, aby telefonować się do naszego zamiejscowego studia 693 112 200 oraz 693 112 255 693 112 255. Numer SMS, na który można wysłać wiadomości tekstowe z właśnie z odpowiedzią na to pytanie, co to znaczy być dla mnie umiłowanym dzieckiem Bożym, to 536 600 500 i 536 600 500. Zachęcamy też do komentowania naszego profilu na Facebooku, w którym można właśnie odpowiedzieć na to pytanie również, a do naszego studia wracamy już za chwilę.
Przychodzę dziś do ramion Twych, chcę wyznać, że jestem Twój. Oddaję Ci Przychodzę.
Na antenie Radia Maryja trwa nasz rekolekcyjny czas wzrastania. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Kasia Kresl. Kasia.
Witam.
Ta, co nie ogarniała, jaki jest numer.
Bardzo się cieszymy, że się udało dodzwonić.
Po pierwsze, dziękuję za komentarz. Po drugie, ja mam takie dwa pytania. Jedno dotyczy tego, tego, co działo się na pierwszej części rekolekcji, czyli jak ja piszę pamiętnik i bardzo często tam odnoszę się do Pana Boga, czy piszę wraz do Niego, czy takie pisanie pamiętnika może być tym fragmentem takiego skupienia się na sobie, takiego sprawdzenia, co jest wewnątrz mnie. I drugie pytanie, mam takie wielkie pragnienie, by głosić świadectwo, by mówić ludziom o Panu Bogu. U mnie jest to troszkę trudne, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną, ale są różne takie programy i tak dalej. Ale boję się, że to nie jest to, czego chce Bóg, tylko to, że moja pycha o tym, że to moja pycha, tak? I jakby, mimo że widziałam bardzo wiele cudów Pana Boga w moim życiu i bardzo wiele takiej miłości i w ogóle, to mam w sobie takie, to wciąż nie mogę uwierzyć w to, że jestem kochana, że jestem wartościowa, że przede wszystkim jestem wystarczająca. I jak to zmienić? Bo nie wiem. I jeszcze jedna taka rzecz, przepraszam, jak śpiewaliśmy, chcę przyjąć, że przyjmuję Twoją miłość, przyjmuję, to jest takie doświadczenie z tych rekolekcji, że przyjmuję Twoją miłość, przyjmuję Twoją miłość, bo ja śpiewałam o tym, że ja chcę przyjąć Twoją miłość, Panie Jezu, ja tego może nie potrafię, ale chcę, nie? I taki głos gdzieś wewnątrz mnie, Kasia, to, że jesteś, to, że to Twoje decyzje, nie? Czy Ty chcesz przyjść, czy Ty przyjmiesz, czy Ty nie przyjmiesz, nie? I to takie mini świadectwo i bardzo, bardzo dziękuję i w ogóle bardzo się cieszę, że mogę te rekolekcje słuchać.
Bardzo dziękujemy Pani Katarzyno za ten telefon, dziękujemy za to świadectwo i myślę, że to paradoksalnie było przepiękne świadectwo, które głosiła Pani nie tylko w swoim najbliższym środowisku, ale przed naprawdę wieloma osobami, które nas dzisiaj słuchają. No właśnie, jak to jest pisanie pamiętnika, czy to też może być forma modlitwy?
Pani Kasiu, bardzo dziękuję za Pani głos. To jest znakomita forma też takiej modlitwy. Ja jeszcze nawet nie nazywam tego pamiętnikiem, ale bardziej dziennikiem duchowym i pamiętam na drodze mojego rozeznawania powołania. Pierwszy dziennik duchowy, który założyłem, to był 2008 rok i pamiętam, że założyłem ten zeszyt pod wpływem książki pewnego księdza. I on mi bardzo, bardzo dużo mi dał, bo dzisiaj mam chyba 12 zapisanych zeszytów i mogę wracać i cofać się do w ogóle całego czasu, jak rodziło się we mnie powołanie, jak wzrastała moja relacja z Jezusem, z czym się wtedy zmagałem i tam rzeczywiście opisywałem najważniejsze rzeczy, więc to jest też znakomita forma takiego dobrego kontaktu ze sobą, dlatego że my rzeczy, które przeżywamy, zaczynamy nazywać. I przelewanie tego na papier jest znakomite, bo to nie jest tylko w myślach, ale to konkretne słowa gdzieś zastanawiamy się, czy one rzeczywiście oddają to, co mamy w sercu. Więc uważam, że jest to świetny pomysł. Bardzo zachęcam, żeby trzymać się tego pamiętnika czy dziennika duchowego, bo jest super formą. No i druga sprawa, pani Kasiu, no pani tutaj dała takie świadectwo, tak jak ojciec powiedział. No bardzo za to też dziękujemy i ja myślę też, że Bóg inaczej widzi, niż my widzimy i my czasami mamy takie wrażenie, że my nie dajemy świadectwa albo, że w jaki sposób mamy dawać. No przede wszystkim my dajemy swoim życiem, my dajemy swoim zaangażowaniem, swoim podejściem, swoim ciepłym, serdecznością, życzliwością, wszystkim tym, gdzie jesteśmy. Może to świadectwo nie jest takie, jaki my byśmy chcieli, ale to naprawdę warto zostawić Bogu. I często jest tak, że może w rozmowie indywidualnej z kimś po prostu porozmawiamy i damy świadectwo i to zrobi większą robotę, niż gdybyśmy mieli wychodzić przed setkami ludzi. Naprawdę. Tak to jest, więc no jestem bardzo taki zbudowany. Dziękuję też za ten fragment właśnie, kiedy modliliśmy się o przyjęcie miłości. Też wierzymy, że to było wielkie pragnienie Jezusa. Wtedy, że to Jezus właśnie przychodził i dawał doświadczenie swojej miłości, bo to jest prawdziwie kluczowe, żebyśmy odkryli, jacy jesteśmy.
Dzięki wielkie. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Monika z niedalekich okolic Chwałowic Rybnickich.
Witamy Pani Moniko.
Pozdrawiam wszystkich w studio. Ja chciałabym się podzielić takimi swoimi doświadczeniami. Taką autentycznie głoszącą wiarę w Chrystusa, której się nie wstydzę. I uważam, miałam taki przypadek w swoim życiu, gdy jeszcze pomagałam takim osobom z marginesu społeczeństwa, tak uważanych, traktowanych przez ludzi, że przebywając w ich towarzystwie byłam narażona na różne takie zniewagi, obelgi i przekleństwa ze strony osób przebywających obok nas. Ja w takiej sytuacji po prostu odwróciłam się w kierunku tych osób i powiedziałam im, że ich kocham, bo Bóg ich kocha. I tak jak zmieniła się ich mimika twarzy, ich oczy, tak jakby nigdy w życiu nie słyszeli takich słów, że Bóg kocha, że znają innego Boga, takiego surowego, niemiłosiernego. To było coś niesamowitego w moim życiu, takie doświadczenie, że dzielenie się tą miłością i tą wiedzą, że Bóg kocha człowieka, każdego z nas. Było dla mnie wyjątkowym przeżyciem. A druga sytuacja była taka, że pewnego letniego popołudnia przechodziłam obok altany w niedalekim parku, gdzie była grupa być może ósmoklasistów wtedy, bardzo mocno nas wyrażających językowo. Przekleństwa leciały do różnych stron. I ja po prostu weszłam w ich towarzystwo i mówię: chłopcy, słuchajcie, podobno jest taka fala u was, że znacie wszystkie trzy zwrotki barki. Ja, osoba wierząca, ja praktycznie nie znam wszystkich trzech. A oni ze mnie totalną idiotkę zrobili. Mówi, jaką barkę? Wyśmiali mnie. Ale gdy wychodziłam z ich altany, cała altana barkę śpiewała. Bo tak dla mnie radośnie to słuchać. Coś niesamowitego. Znaczy, weź, ośmieszyć się chociażby dla Jezusa. Żeby po prostu Jezus poszedł w dal. To wszystko jest.
Bóg zapłać, Pani Moniko.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękujemy również za ten telefon. Słowo komentarza.
No ja potwierdzam, że rzeczywiście barka jest hitem wśród młodzieży, w sensie takim, że u nas na rekolekcjach w technikum w Żorach też przestrzeń barki to młodzież, jakby budowlańcy pokazali moc i siłę, że naprawdę jest Jan Paweł II tutaj znany i lubiany w tym temacie.
Tak mi się skojarzyło też takie doświadczenie, bo to, o czym mówiła pani Monika, to jest doświadczenie, żeby zło dobrem zwyciężać. I pamiętam, bo ja bardzo mocno w sercu mam braterstwo, jak do pewnego mężczyzny tam podszedłem wychodząc z kościoła, mówię: bracie, a on tak się po prostu oburzył i powiedział: czemu ty w ogóle mówisz do mnie bracie, nie? Ja sobie nie życzę. I to było dla mnie takie uderzające, bo on też grał tam w zespole takim uwielbieniowym i totalnie tego nie zrozumiałem, nie? W sensie to są tak czułe we mnie struny, że mnie to mocno, mocno uderzyło. I Pan Bóg rzeczywiście potrafił poprowadzić takie sytuacje i tak się wydarzyło, że miałem później też Wielki Czwartek i miałem mandatum, obrzęd obmycia i akurat mogłem jemu obmyć stopy. I takie dla mnie to było bardzo uwalniające doświadczenie, że na takie gdzieś tam zło, którego doświadczyłem, w sensie zło, takie odrzucenie, to może nie była wyrządzona mi wielka krzywda, ale było to ważne dla mnie, więc cieszę się, że Pan Bóg tak to wyprowadził, że później po tym obmyciu nóg, no i pamiętam po liturgii Wielkiego Czwartku, padliśmy sobie też w ramiona i tak jakby rozumieli, nie trzeba było nawet nic mówić, ale rozumieliśmy całkowicie tą sytuację i wiedzieliśmy, że Bóg wyprowadził z tej sytuacji naprawdę ogromne dobro, więc wierzę, że my jesteśmy wszyscy zaproszeni, żeby odpowiadać, zawsze odpowiadać dobrem.
Ja chciałbym jeszcze wrócić do telefonu pani Katarzyny i tutaj pojawiła się taka kwestia, myślę, że ważna, to też jest temat, który będziemy poruszali w przyszłości, ale jednak kwestia pewnego rozeznania. Pani Katarzyna powiedziała, na ile moje pragnienie ewangelizacji, czy tam na ile moje pragnienie głoszenia jest rzeczywiście również pragnieniem Pana Boga, a na ile jest pychą. Bo no nie da się ukryć, ale jednak stawanie przed ludźmi, opowiadanie o tym, czego Pan Jezus dokonał w moim życiu, uwielbienie, podnoszenie rąk i tak dalej, może się wiązać, z jednej strony ktoś może mówić, to jest obciach, tak, ale z drugiej strony ktoś może mówi, no dobrze się lansują jednak, fajnie tam, prawda, te TikToki i te inne robią, zasięgi lecą, gwiazdor się robi, jakby nie mógł normalnie pracować, siedzieć w konfesjonale i zająć się tym, do czego został powołany. Jak tutaj, w tym punkcie rzeczywiście rozeznawać to i rzeczywiście no, nie dać się ponieść takiej fali, no bo nie da się ukryć, że fala niesie.
Czuję się wywołany do odpowiedzi.
Trochę tak.
To jest też pytanie właśnie, kogo stawiamy w centrum, nie? Czy w centrum jestem ja jako człowiek, czy w centrum jest Jezus. I to jest też to, jak uczymy świadectwa, to przede wszystkim mówimy o tym, że świadectwo ma być chrystocentryczne. To znaczy nie chodzi o twoje doznania, czy o to, co ty zrobiłeś, ale chodzi o to, co Jezus dla ciebie zrobił. Więc wydaje mi się, że to ma wybrzmiewać i chrystocentryzm jest najlepszym sposobem na pychę. To znaczy, naprawdę chcemy na nim koncentrować i oczywiście trzeba badać swoje serce, badać, ile w tym szukam siebie, ile ja też po prostu z tego mam, ile szukam zysków, czy jestem bezinteresowny, czy interesowny, więc stawać w prawdzie, ale akurat tak jak słuchałem pani Kasi, to jestem bardzo spokojny i raczej na pychę to w ogóle nie brzmiało, więc tutaj myślę, że śmiało i dzielnie można iść w świadectwo.
Ja mam taką myśl, że to, co wynika z chrztu, nie, że chrzest nam mówi o tym, że każdy z nas jest powołany do dawania świadectwa, nie? Że tutaj jest naszym chrześcijańskim takim obowiązkiem. Nie? Rzeczywiście jest później kwestia naszego serca, czy jest w takim miejscu, gdzie szukam siebie, czy szukam Boga w tym, ale myślę, że to nawet to jest wtórne, nie? Że ostatecznie, jak mówi święty Paweł, czy dobrze się źle mówi o Jezusie, czy się źle mówi o Jezusie, to i tak jest głoszona Ewangelia, nie? Że efekt jest i tak ostatecznie, myślę, że dobry, więc no, a serce w tym wszystkim też później nam pokazuje i wyrzuca to, co jest jakoś niedoskonałe.
No patrząc nawet na Pana Jezusa, nie, który głosił, że bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie Ewangelię, że nie wszyscy go przyjmowali i wy chcecie odejść, więc Jezus, pomimo tego, że nie przyjmowali, to Jezus to nie zatrzymywało, ale On dalej szedł i głosił, nie, czyli żeby Ewangelia docierała wszędzie i to jest tak samo jak my. Zobaczcie, ile jest nieudanych prób, ile mamy porażek, nie, ile doświadczamy hejtu. No i w tym wszystkim właśnie, gdyby chodziło o mnie samego, no to hejt by całkowicie podciął, ale jeżeli mi nie chodzi o mnie samego, no to idziemy dalej. No to tak właściwie, no nie chcę teraz górnolotnie powiedzieć, że mogę cierpieć dla imienia Jezus. Nie, nie, bo też chodzi o wyczucie, o pewien rozsądek, też popełnia się błędy. Oczywiście, że tak, ale jeżeli mi nie chodzi o mnie, ale chodzi rzeczywiście o Niego, a On jakoś po prostu w tym błogosławi, no to alleluja i do przodu.
Ja myślę też, że dążenie do pokory jest procesem i czas na to też pozwolić, że człowiek pokorny to też ten, który uznaje, że jestem słaby, że czasami zgrzeszę pychą i trzeba sobie na to pozwolić.
Ale człowiek to pokorny to też ten, który potrafi odkryć swoją wartość i potrafi poznać, prawda, swoją wartość.
Człowiek pokorny to nie jest random.
Dokładnie. No i to tutaj dochodzimy do kolejnego wniosku, bo to jest też chyba problem, który się w nas pojawia, to już tak trochę odbiegając od tego naszego dzisiejszego tematu, że my czasami nie potrafimy też przyznać się do tego, że robimy coś dobrze, tak? Że to nasze działanie jest faktycznie też działaniem dzięki Panu Bogu i no cóż, Panie Boże, no taką łaską mnie obdarzyłeś, staram się ją wykorzystać.
Tak, i chciałbym dać takie właśnie świadectwo, bo to jest tak samo. Mieliśmy też takie spotkanie naszej diakonii proroczej. No i rzeczywiście mieliśmy za zadanie, co w tobie widzę dobrego, i naprawdę to trwało 10 minut i rzeczywiście sobie mówiliśmy też nawzajem te rzeczy i to było fantastyczne, ale też właśnie chwalić innych. I ostatnio miałem telefon, bardzo dla mnie zaskakujący, bo zadzwonił do mnie pastor Wojtek. Tak po prostu my się znamy, bo poznaliśmy się na pięknym wydarzeniu też już czas, gdzie rzeczywiście byli i pastorzy, i księża katolicy, i liderzy świeccy. Przepiękne wydarzenie, które właśnie miało na celu no, wspólne stanięcie w uwielbieniu. I on zadzwonił i się pyta właśnie, jak ta noga, z taką troską. Ja mówię, że w porządku, że już tak powolutku coraz lepiej. No i on mi mówi o tym: Adrian, słuchaj, niebo jest dla ciebie otwarte i Ojciec się cieszy tobą. Ojciec cieszy się tym wszystkim, co ty robisz, nie? I tak mnie to, Dominika wtedy też była u mnie, bo TikToki nagrywaliśmy.
Wiedzam.
I tak mnie to ruszyło, dlatego że mało jest takich osób. Mało jest naprawdę takich osób, które by właśnie tak powiedziały, nie? Że gdzieś często może spotykamy się z tym, że powiedzą, a tu się wygłupia, a tu nie wypada, a tu nagle po prostu mój brat, który jest pastorem, on właśnie wychodzi z taką serdecznością, z takim dobrem i mówi, naprawdę po prostu świetnie to robisz i niebo się, i Ojciec się tobą cieszy. No dla mnie to jest takie zdumiewające, fenomenalne i pokazujące mi, czego ja też pragnę, jakim ja pragnę być człowiekiem. Czyli właśnie niezależnie od tego, jeżeli Kościół jest powszechny, jeżeli jest dla wszystkich, no to rzeczywiście pragnę właśnie zawsze dostrzegać tego drugiego człowieka. Teraz właśnie jak byliśmy na weekendzie Alfa, zrobiliśmy tak, że bardzo mnie to ruszyło, że było 4 kapłanów, którzy rozdawali komunię, ale były też między nami osoby, które nie mogły przyjść do komunii i oni bardzo często czują się wykluczeni, czują się dalej. Więc zrobiliśmy możliwość błogosławieństwa dla nich. I wiecie co? I zobaczyłem bardzo wiele łez, bardzo wielkie wzruszenie, bo oni często właśnie niosą takie poczucie tego, że oni są wykluczeni, a różne są też po prostu ich sytuacje. Różne są ich sytuacje i to było dla nich bardzo ważne i nawet mogli przystąpić do spowiedzi. Oczywiście nie było tam możliwości rozgrzeszenia, ale samo to, że przyszli i rozmawiali, powodowało, że oni naprawdę zrobili bardzo wiele kroków do przodu, więc po prostu bądźmy siewcami i siejmy dobro, patrząc po prostu na innych, nieśmy dobrą nowinę, patrząc na siebie, nie, że ostatnio właśnie też mieliśmy spotkanie dla animatorów, 10 dobrych cech, no to idziemy, pyk, dlaczego? Bo jestem umiłowany i znam swoją wartość i nie uważam, że to jest pycha, ale że właśnie to jest pokora, tylko, że pokora mi mówi o tym, że to wszystko dostałem, ale od właśnie Niego. To wszystko dostałem od Boga.
10 dobrych cech, to jest takie chyba będzie dobre ćwiczenie, żeby
no to co,
dzisiaj...
opowiadasz?
Może poza anteną. Nie, to może później porozmawiamy na temat 10 dobrych cech, ale to może być dobre takie rzeczywiście ćwiczenie, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć 10 cech, za które chcę Panu Bogu podziękować, bo chyba łatwiej nam jest znaleźć nasze wady niż to, za co jesteśmy w stanie Panu Bogu podziękować tu, teraz w moim życiu, czyli też to, żeby uświadomić sobie, że faktycznie no, jestem wybranym, nie stanąłem na tej ziemi przez przypadek, tylko jestem tym, którego Pan Bóg chciał. I to też jest chyba niesamowite. Papież Benedykt XVI o tym mówił, że żaden z nas nie jest dziełem przypadku, żaden człowiek nie jest dziełem przypadku, ale każdy z nas jest kochany i każdy z nas jest chciany przez Pana Boga. I tak samo jak Pan Bóg stwarzał świat, tak samo stwarzał każdego z nas. I to jest coś, co chcemy dzisiaj przekazać wszystkim naszym radiosłuchaczom i coś, co będziemy chcieli przekazywać jeszcze cały czas podczas tych naszych rekolekcji, które przed nami i w których też trwamy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy te świadectwa dzisiaj też składali, tym, którzy komentowali. Między innymi też tutaj pan Tomasz bardzo nam podziękował. Bóg zapłać się za pomysł na rekolekcję dla młodych. Trzeba jakoś zachęcić ich do tego, aby byli w kościele. Mamy też SMS-y.
Tutaj od SMS. Witajcie kochani, dziękuję, że jesteście. Bóg jest nieomylny. To jest fakt znany. Mam nadzieję, iż nie jestem przypadkiem. Wszystkiego dobrego dla każdego. Miłość, pokój i dobro.
Bracie, nie jesteś przypadkiem, nie jesteś.
No i też myślę, że taką ważną rzeczą, którą trzeba by też poruszyć już tak przy końcu, no to są też takie kwestie, kiedy rzeczywiście na przykład w naszym życiu no dowiadujemy się, tak, od naszych rodziców, nie wiem, w jakichś trudnych sytuacjach, w trudnych okolicznościach, no że w cudzysłowie ten przypadek gdzieś tam się pojawił, że wcale tam, nie wiem, no to są trudne rzeczy, to są traumatyczne rzeczy, tak, ale kiedy dowiadujemy się, że wcale nie byłeś chciany, wcale nie byłeś oczekiwany, wcale nie byłeś tym dzieckiem, które gdzieś tam miało być, tylko pojawiłeś się w jakichś takich, poczęliśmy cię w jakichś takich trudnych okolicznościach i to też są chyba takie momenty, z którymi trzeba się skonfrontować i trzeba się też czasami zbić.
Myślę, że to jest ważny temat, nie? Ważny temat na pewno do takiego szerszego przepracowania w swoim życiu i tutaj pewnie jakaś terapia z jednej strony, ale z drugiej strony ja myślę, że bo tu jest jakiś, wybrzmiewa jakiś brak właśnie bycia przyjętym właśnie znowu przez ojca, przez matkę, już u podstaw. I tak sobie myślę, że to, co mówi Bóg do proroka Jeremiasza, nie, że zanim powstałeś, ja cię pragnąłem, czy ja cię planowałem już wcześniej, nie, jakby już parafrazując, nie, że jakby byłeś w zamiarach Boga już wcześniej, czyli Bóg jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wszelkiego macierzyństwa i tak sobie myślę, że właśnie tam w tym ojcostwie i macierzyństwie możemy szukać uzdrowienia, nie, od takiej strony właśnie duchowej, że no u Boga jest wszystko możliwe, nie, że nawet jeżeli ojciec i matka jakoś nie planowali, bo są różne sytuacje życiowe, nie? Są bardzo trudne sytuacje. Rodzice muszą się mierzyć ze swoją relacją, muszą się mierzyć z trudnościami życia. No i to różnie może być. Ale nawet jeżeli matka lub ojciec cię opuścili, jak mówi Słowo Boże, ja ciebie nie zostawię i ciebie nie opuszczę. Tak mówi prorok, nie?
Ale rzeczywiście jest to bardzo ważny aspekt takiej pracy i z jednej strony relacja z Bogiem i z drugiej strony takiego towarzysza też duchowego, nie? A z trzeciej strony też takich narzędzi ludzkich, nie? Czyli właśnie psycholog, czasami właśnie jak jest takie podjęcie terapii, no po to, żeby zrobić wszystko, co w swojej mocy. Bóg też temu po prostu bardzo, bardzo błogosławi, nie?
Czy my możemy się modlić o to doświadczenie miłości, nie będąc we wspólnocie, nie uczestnicząc właśnie w takich uwielbieniach, tylko gdzieś w zaciszu swojego domu?
Ja myślę, że tylko na uwielbieniu.
Bo już nas nie zaproszą.
I tylko i wyłącznie w chwałowicach, tak? Tylko
chwała. W Gliwicach też można czasem.
Wspólnota Efata. Tak.
Tam też można.
Jasne, myślę, że tak, że miłość Boża po prostu dotyka też wszystkich i też są takie piękne doświadczenia osób, które poszukują. No i doświadczają mocy Bożej. Chociaż ja zawsze widzę, no, na relacje Trójcy to jest wspólnota, że wspólnota jest naprawdę bardzo ważną przestrzenią rozwoju i takiego większego poznawania Boga, ale o tym pewnie Ojcze jeszcze będziemy gadać.
Drodzy, no przychodzi już nam powoli lądować z naszą audycją, z tym naszym wspólnym rekolekcyjnym czasem wzrastania i myślę, że to był czas wzrastania. Na zakończenie tradycją naszych, że tak powiem, audycji są pozdrowienia. Ksiądz Adrian będzie miał jeszcze okazję pozdrawiać, ale nasi goście pozostali raczej nie, więc myślę, że też macie teraz swój czas. Najpierw Elżbieta, liderka wspólnoty młodych Efata, liderka uwielbienia i modlitwy, prowadząca profil na Instagramie Praktyczna Wiara. Elu, kogo pozdrawiasz?
No to ja pozdrowię tradycyjnie moją ukochaną wspólnotę, która jest dla mnie miejscem wielkiego rozwoju.
Tradycyjnie rodziców.
Ale... A rodzice, zaraz zobaczymy, to ja tam pozdrawiać będę. A z Efatem to dopiero poniedziałek.
Nie
więc ja pozdrawiam właśnie ukochanych członków wspólnoty i tych, którzy jeszcze do niej przyjdą. No i dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że słuchaliście.
Dobrze. Teraz Dominika, animatorka wspólnoty Jezusa Miłosiernego Young, studentka fizjoterapii. No i jakżeśmy się dowiedzieli, przyszły dyrektor młodzieżowego kursu Eureka.
Tak, ja przede wszystkim też chciałam bardzo podziękować za możliwość właśnie wypowiedzenia się po prostu. Chciałabym pozdrowić może tradycyjnie rodziców. Tak, dla odmiany. No ale przede wszystkim może tych osób, do których jeszcze Jezus mnie pośle. To jest takie szerokie, ale może po prostu... tych, z którymi studiuję. Dziękuję.
Super. I pan Łukasz, Łukasz Katecheta, ewangelizator, lider diakonii uwielbienia wspólnoty Jezusa Miłosiernego.
No to ja pozdrawiam moją żonę, pozdrawiam mojego syna Franeczka, który już pewnie śpi i tam codziennie z rana jak się budzi, to mnie po prostu tam wyczekuje po prostu, żeby się przytulić. Więc pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam też przyjaciół tych, których tutaj z nami nie ma, a którzy nas pewnie słuchają. Pozdrawiam ich serdecznie tutaj z anteny. No i myślę, wszystkich bliskich mi i wszystkich uczniów i współkatechetów. Pozdrawiam.
O, bardzo dobrze. Właśnie chciałem zapytać, byłem ciekaw, czy będą pozdrowienia dla uczniów. Ja pragnę pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają. Pozwolę sobie też przekazać pozdrowienia w sposób szczególny dla tych, którzy tutaj są. Przeczytam całego SMS-a, którego otrzymałem. Ojcze Wacławie, dobrze was słyszeć z Chwałowic. Pozdrowienia dla całego zespołu rekolekcyjnego na czele z księdzem Adrianem. Dobrych owoców rekolekcji modlę się za was, biskup Adam.
Jezu, a ja chciałem właśnie teraz pozdrowić.
A, proszę, udało mi się wyprzedzić.
I czekałem na to. No właśnie chciałem, tak sobie pomyślałem, może właśnie jakiś biskup nas słucha, więc serdecznie pozdrawiamy biskupów, którzy nas słuchają. Szczególne pozdrowienia dla biskupa Adama i jestem ciekawy, czy ksiądz proboszcz nas słucha, więc księże proboszczu, bardzo serdecznie księdza pozdrawiam.
Do tych pozdrowień oczywiście się dołączamy gorąco wszystkich. Jeszcze raz pozdrawiamy z naszymi gośćmi. Jeszcze wspólnie odmówimy modlitwę na zakończenie dnia. Już za chwilę przypomnę. Rekolekcyjny czas wzrastania w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Rybnik, Chwałowice, gdzie trwają rekolekcje zatytułowane Artur, przyszykuj kadzidło. A temat naszych rozmów dzisiejszych, naszego czasu wzrastania, random czy wybraniec, czyli co to znaczy być dla mnie umiłowanym dzieckiem Bożym. Jeszcze raz przypomnę, naszymi gośćmi byli Elżbieta Goldman, Łukasz Kołodziejczyk, Dominika, student oraz ksiądz Adrian Chojnicki. Póki co chwila przerwy i za chwilę modlimy się na zakończenie dnia.
W Chrystusie my nadzieję mam, On moim światłem, pieśnią mą, On fundamentem, skałą mą. Prowadzi w dzień i w noc, jak wielka moc w miłości tej, co daje pokój duszy mej, pociesza mnie i wszystkim jest w Bożej miłości żyć dziś chcę. Action.
Modlitwa na zakończenie dnia. Jest czwartek, czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Hymn Chryste Tyś dniem pełnym blasku. To w wersji czterotomowej strona 1205, w wersji skróconej strona 1167. Antyfona i psalmodia to strona 1223 i 1183. Czytanie zaczerpnięte z pierwszego listu do Tesaloniczan. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
U końca kolejnego dnia. Popatrzmy za siebie i stańmy w prawdzie. W blasku światła Bożego miłosierdzia zobaczmy, co było dobrego tego dnia. W ilu momentach podziękowałem Bogu za to, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem. Czy dostrzegłem to, że Bóg wybrał mnie do istnienia, nim jeszcze świat zaczął istnieć? Czy potrafię w tych licznych momentach dnia dostrzec uśmiech drugiego człowieka, gest wyciągniętej do mnie dłoni, dobrą myśl, dobre słowo? Czy potrafię to wszystko przypisać dobremu i kochającemu Bogu? Czy potrafię na to wszystko popatrzeć jako na Boży dar? Ale z drugiej strony popatrzę też na moje gesty, moje słowa, moje myśli. Ile z nich było dobrymi, błogosławionymi, a ile było złymi i raniącymi? W ilu momentach, wpatrzony w sam siebie, nie potrafiłem dostrzec Bożego błogosławieństwa? Nie potrafiłem okazać miłości drugiemu człowiekowi? Nie potrafiłem być dobrym? Za wszelkie dobro dziękujmy. Za każde zło Boga przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia, przez całą wieczność bez końca.
Amen. Amen.
Ciało moje
będzie spoczywać bezpiecznie.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną,
do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas zwanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas usłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę, Bóg zapłać za ten wspólnie spędzony czas i oddajemy nasz głos do studia w Toruniu.